Proszę Państwa, witam serdecznie na naszej kolejnej debacie, tym razem o społeczeństwie obywatelskim i organizacjach pozarządowych. Jest to konsekwencja dyskusji, którą w artykuł Agnieszki Graf w Gazecie Wyborczej i posypało się sporo innych tekstów. Muszę powiedzieć, dla mnie było to zaskoczenie, dlatego że to była jedna nie największych, ale tajemnic od ostatnich 20 lat, że pojęcie, które odgrywało tak istotną rolę w poprzednim dziesięcioleciu i które stało się takim wkładem Polski do debaty globalnej, że tak powiem, pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, kompletnie właściwie zanikło z życia publicznego w Polsce. To był społeczeństwo obywatelskie było wielkim mitem opozycji demokratycznej, było jednym z takich słów kluczy. I wraz z 89 rokiem właściwie ono przestaje w publicznej debacie istnieć. Pojawiają się oczywiście organizacje pozarządowe, to jest zupełnie coś innego, chociaż często utożsamiane są ze społeczeństwem obywatelskim zarówno przez bohaterów organizacji pozarządowych, jak i przez krytyków organizacji pozarządowych. Będziemy o tym mówili. I pojawiają się rzeczy interesujące w całym naszym regionie. Ostre krytyki społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy pojęcia. To były takie dwa ważne wystąpienia, czy też dwie ważne osoby odgrywały tu rolę. Jeden to prezydent Václav Klaus, który w swojej niekończącej się dyskusji z Václavem Havlem, jednym z wielkich rzeczników społeczeństwa obywatelskiego, dość pogardliwie się wyrażał i to w wielu bardzo wypowiedzi, uważając, że to jest takie wspólnotowe, że to jest takie parasocjalistyczne w gruncie rzeczy koncepcja. W istocie powtarzając to, co kiedyś Margaret Thatcher powiedziała, że prawda, że są jednostki, nie ma nic takiego jak społeczeństwo, więc on, można powiedzieć, reprezentował punkt widzenia prawicowo-indywidualistyczny, liberalny, prawda? Z drugiej strony pojawiła się krytyka bardzo ostra, z której się wycofał później Jarosław Kaczyński, który krytykował z punktu widzenia, powiedzmy, takiej wizji jakobińskiej, państwowej. Państwo jest w centrum, prawda, integracji społecznej, integracja polityczna. I pojawia się również krytyka lewicowa, która również, co interesujące, stawia politykę w centrum i krytykuje to, co istnieje, to, co przyjmuje formy organizacji pozarządowych ze względu na swoją niepolityczność, antypolityczność, prawda. To jest przypadkowa zbieżność, nie jedyna, też warta dyskusji. Mniejsza o to. Teraz powracamy do tej dyskusji i w takiej atmosferze ja mam takie poczucie pewnego zamieszania. Znaczy, poczynając od pojęciowego, posługuję się pojęciami społeczeństwo obywatelskie, czy organizacje pozarządowe, różne rzeczy mając na myśli i również ustosunkowując jedno od drugiego. No i mam nadzieję, że to nasi wybitni paneliści nam tę rzecz wyjaśnią, zaprezentują różne czy zbieżne stanowiska i będziemy mogli o tym całym wielkim kompleksie problemów porozmawiać. Jak zawsze tutaj w porządku alfabetycznym będziemy prosili, żeby nie wprowadzać elementu arbitralności. Będziemy prosili naszych panelistów o zabranie głosu. Dariusza Gawina zaczniemy. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, temat jest ogromny. Ja bym go chciał potraktować jako osoba, która zajmuje się historią myśli politycznej i filozofii politycznej i od strony historycznej. Wobec tego chciałbym go ująć, ale dochodząc do współczesnych naszych kontrowersji. Jak powiedziałem, zadanie jest karkołomne, bo w 10 minut tak ogromny temat przedstawić jest niemożliwe, wobec tego raczej ograniczę się do naszkicowania pewnego obszaru problemów. Przechodząc od razu do rzeczy. Pojęcie samoorganizacji społecznej, czy istnienie stowarzyszenia jest tak stare jak zachodnia cywilizacja. Natomiast pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w ostatnich kilkudziesięciu latach przeszło bardzo ciekawą ewolucję. Uderzające jest dla mnie jako osoby, która zajmuje się historią myśli politycznej i społecznej, że w anglosaskich encyklopediach społecznych około roku 1970 takie hasło w ogóle się nie pojawiało. Civil society to było pojęcie, które było potrzebne dla historyków myśli politycznej zajmujących się Hegelem, Tocquevillem albo kilkoma innymi zakurzonymi przypadkami z historii myśli politycznej. Natomiast dzisiaj wydaje się na ten temat tysiące książek. To jest gigantyczny obszar badań naukowych, ale i także działalności praktycznej. Dlaczego tak się stało? Przyczyny tutaj są w równym stopniu odnoszą się do rzeczywistości samoorganizacji społecznej, jak i do sfery polityki i przyczyn ideowych. Dlatego, że żeby społeczeństwo obywatelskie zajęło tak istotne miejsce w naszym myśleniu o społeczeństwie w ogóle, musiał powstać sposób myślenia o obywatelskości i zaangażowaniu jako pewnych ideałach etycznych. Znaczy zaangażowanie obywatelskie, obywatelskość jako pewna rzecz, którą należy wspierać i na której należy koncentrować swoją uwagę. Dlaczego tak się stało w ostatnich kilkudziesięciu latach? Przyczyn tutaj jest bardzo wiele. Dla nas jest istotny trop Polski, o którym wspomniał już Aleksander Smolar. I uprzedzając tutaj dyskusję, rewiwal czy odrodzenie pojęcia społeczeństwa obywatelskiego jest ściśle związane z ewolucją ideową lewicy zachodnioeuropejskiej, polskiej także. I ten polski trop także wiąże się z polską lewicą. Ten trop związany jest z ewolucją opozycji demokratycznej z okresem mniej więcej 1968-1976, kiedy środowiska, które po 1956 roku same siebie określały jako lewicę marksistowską lub rewolucyjną, a którą Gomułka razem ze swoimi ludźmi nazywali rewizjonistami, odeszli od marksizmu i w wyniku czegoś, co nazywano we wspomnieniach szokiem marcowym, zaczęli poszukiwać nowego sposobu opisywania swojego zaangażowania politycznego. I to jest okres poszukiwań ideowych gdzieś pomiędzy rokiem 68 a 76, kiedy takie osoby jak Adam Michnik, Jacek Kuroń, Leszek Kołakowski przedstawili nową wizję opisywania swojego zaangażowania politycznego, rozwijając już to, czy to teorie ruchów społecznych, jak Jacek Kuroń, czy pisanie o życiu w prawdzie, czy godności. To zresztą do pewnego stopnia pokrywało się z poszukiwaniami na przykład czeskich autorów, którzy jak Havel w Sile bezsilnych o tym pisali, czy jak wypracowywano pojęcie w Czechach tak zwanej paralelnej polis jako sieci inicjatyw niezależnych od państwa. W pracach nad historią pojęcia społeczeństwa obywatelskiego, tak jak w klasycznej pracy Cohen i Arato, cała ta narracja rozpoczyna się od tekstu napisanego w 1976 roku Adama Michnika Nowy ewolucjonizm. Jakby to się daje za taki punkt przywracania tej wielkiej tradycji. Z tym tekstem jest jedna interesująca okoliczność, to znaczy w całym tekście nie pada pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. I do tego, żeby zrozumieć, że opozycjoniści środkowoeuropejscy zaczynają opisywać nową rzeczywistość, która może być interesująca dla ludzi lewicy po tym, jak załamała się wiara w mit rewolucji i wiara w marksizm jako filozofię społeczną, co ich mogło zainteresować w tym i jak to mogli przetłumaczyć, potrzebowali ludzi z Zachodu, którzy objaśnili, że to, o czym mówi Michnik, Kuroń czy Kołakowski, to jest społeczeństwo obywatelskie, tylko na nowo przemyślane. I byli tacy pośrednicy w postaci takich ludzi jak Jacques Rupnik, John Keane, Zbigniew Pełczyński, którzy pod koniec lat 70. zaczęli objaśniać, że to, co się dzieje w Europie Środkowej, to jest odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, czyli zaangażowania obywatelskiego, które było opisywane jako alternatywa wobec tego, co jest na wschodzie i na zachodzie. To znaczy jest alternatywą dla zachodnich, wyalienowanych systemów przedstawicielskich demokracji, przedstawicielskich zachodnich systemami partyjnymi. No na wschodzie to jest oczywiste, bo było państwo komunistyczne. Czyli to była obietnica życia, jak to pisano, w prawdzie, w godności, w prawdziwych strukturach międzyludzkich, które budują alternatywę dla rzeczywistości społecznej, która już to jest totalitarna, już to jest nieautentyczna, prowadzi do alienacji i do alienacji, tak jak na Zachodzie. Tutaj nazywam to, że znaczy z tego wynika ścisły związek, jak powiedziałem, tego odrodzenia samej idei, przynajmniej w pierwszym okresie, z ewolucją lewicy i na Zachodzie, i w Polsce. I kiedy odkryto znaczenie tego pojęcia, pomijając już tutaj wszystkie perturbacje, odkryto także znaczenie stymulowania tego rodzaju zachowań. Stymulowania. Miało to związek z tym, co się działo na Zachodzie. z postępującą integracją choćby europejską. Zaczęła się świadoma stymulacja tego rodzaju przedsięwzięć, strumień środków, które miały sprzyjać budowaniu tego rodzaju postaw. Tutaj nie bez znaczenia są działania na kolejnych szczeblach integracji europejskiej. Przywołuję jako pewien sposób nawiązania do tego, o czym pisała Agnieszka Graf w swoim tekście, dlatego że Unia Europejska, począwszy od lat 90. od traktatu z Maastricht, jednym ze sposobów dyskutowania o procesie integracji europejskiej było dyskutowanie deficytu demokracji. I to było związane z całym zespołem pojęć, które wchodziły wtedy w obszar zainteresowania już to politologów, już to socjologów i polityków po prostu. Deficyt demokracji jako odpowiedź na to pojęcie governance, które wkraczało w język nie tylko, jakby to powiedzieć, debaty naukowej, ale dokumentów europejskich. Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemem deficytu demokracji i tego, żeby rozwiązać problem governance europejskiego, European Civil Society i tak dalej, tak jak to formułowano, było właśnie stymulowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które miało być tym czymś pośrednim pomiędzy Europą jako projektem, a aktywnością obywateli na dole, którzy niedostatecznie czuli się związani z Europą. Tu jeszcze w tle była teoria o zaniku państwa narodowego w takiej formule, w jakiej ono funkcjonowało, a ponieważ jedynym sposobem legitymizacji w nowoczesnych systemach demokratycznych była obywatelskość zakorzeniona w państwie narodowym, wobec tego poszukiwano takich sposobów zakorzenienia obywatelskości, które nie byłyby związane z państwem narodowym, ale byłyby związane z Europą jako pewnym szerszym projektem. I stąd znowu, jak mówię, świadome stymulowanie tego wymiaru obywatelskości na tym poziomie. Granty, zainteresowania. To zresztą było, to się raczej zmienia w okresach historycznych, bo zależy na przykład od po prostu osób, które kierują projektem europejskim. Tutaj wyjątkową rolę do tego przywiązywał Romano Prodi jako przewodniczący Komisji Europejskiej, który w 2001 roku doprowadził do uchwalenia White Paper on European Governance, dokumentu, który miał stymulować rozwój tego rodzaju działań w skali europejskiej. To dzisiaj trochę inaczej wygląda. To jest osobna kwestia. Teraz, jaka była cena stymulacji? Stymulowania świadomego w tym obszarze. Jeżeli odkryto znaczenie tego pojęcia, jeżeli uważano, że jest to antidotum na deficyt demokracji, na brak zaangażowania obywatelskiego, ale także w tle na przykład na proponowanie alternatywy w stosunku do takich form integracji obywatelsko-politycznej, które były przez ludzi lewicy, czy tych, którzy wychodzili z tradycji lewicowej, postrzegane zawsze jako niebezpieczne, to znaczy nacjonalizm, państwo narodowe i inne tego rodzaju więzi. Jeżeli tacy ludzie przyszli do władzy i mogli stymulować źródła pieniędzy, które szły na te projekty, to postanowili stymulować rozwój tego społeczeństwa obywatelskiego, które, jak mówię, mogłoby być antidotum czy alternatywą dla dotychczasowych sposobów integracji. Ale świadome stymulowanie prowadzi do wszystkich tych konsekwencji, które opisała Agnieszka Graf w swoim tekście. One już były wcześniej opisywane, bo nie wiem, w potocznym języku trzeciego sektora to się nazywa grantoza po prostu. Znaczy choroba, która toczy trzeci sektor, jest grantoza. Ale ludzie, którzy opisywali procesy, próby budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, na przykład właśnie po tym, jak Prodi zapowiadał, że to będzie jeden z priorytetów Unii Europejskiej, tam zwracano uwagę na tak zwany proces governmentalizacji, czyli urządowienia społeczeństwa obywatelskiego, europeizacji czy profesjonalizacji, bo żeby istnieć na szczeblu europejskim, trzeba mieć przedstawicielstwo w Brukseli, żeby być partnerem dla Komisji Europejskiej czy odpowiednich komisji całych struktur europejskich. Czyli wymaga to ludzi, którzy znają języki, którzy umieją, jakby to powiedzieć, aplikować o granty, potem je rozliczać i tak dalej. Czyli okazuje się, że w tym procesie to, co miało być spontaniczne, zaczyna się uzawadawiać, profesjonalizować i stawiać się częścią tej struktury governance, która nie jest już społeczeństwem obywatelskim w tym pierwotnym znaczeniu, tylko staje się częścią skomplikowanej struktury w cudzysłowie zarządzania w społeczeństwach sieciowych. Ona ma już mało wspólnego z tym pierwotnym ideałem. I kończąc, Mówiłem o początkach odrodzenia tej idei, bo tak jak mówię, stowarzyszenia, samoorganizacja, fundacje i tak dalej, to są rzeczy, które istnieją od setek lat w naszym kręgu kulturowym. Ten cykl wiary w ideę społeczeństwa obywatelskiego był zapoczątkowany mniej więcej 40 lat temu. Wiązał się z pewnym specyficznym momentem ideowym w historii Zachodu, z pewną wiarą, że można zbudować alternatywę dla tego, co jest na wschodzie i na zachodzie, która byłaby głęboka i autentyczna. I ta wiara jest piękna, szlachetna, ale do pewnego stopnia też naiwna, tak jak w tych pismach z początku lat 70., czy to polskich, czy czeskich dysydentów. I przywołując Hannah Arendt, która kiedyś pisała o doświadczeniu polityczności takiej pierwotnej we francuskim ruchu oporu, to jest utracony skarb. Jakby ten skarb jest piękny, ale kiedy go się chce na nowo w takiej postaci zbudować, on zawsze jest tracony, bo używając języka takiego, powiedzmy, kompletnie do tego niepasującego, nie sposób go zoperacjonalizować na tym poziomie, na jakim zapowiadało się ideał na początku. I to jest powracający jakby problem, to jest ta faza, co nie oznacza, że nie będzie stowarzyszeń, fundacji i samoorganizacji, ale być może to wszystko będzie opisywane innym językiem, albo być może trzeba być świadomym tej obietnicy, która była złożona na początku, która jest, jak mówię, piękna i szlachetna, ale niemożliwa do realizacji w takim stopniu, w jakim sądzono, że będzie możliwe to 40 czy 30 kilka lat temu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Anna Gizia-Poleszczyk, bardzo proszę.
Tak, włączyłam. Proszę Państwa, ja chciałabym powiedzieć bardzo krótko o takich czterech rzeczach, które wydają mi się w tym kontekście chyba najważniejsze, no ale może zacznę od przypomnienia, bo pewnie wielu z Państwa przy różnych okazjach to słyszało. Otóż miałam kiedyś takiego znajomego, który był prawdziwie mądrym człowiekiem i otóż on mi zawsze zwykł powtarzać: Aniu, jeżeli ktoś Ci mówi, że jest problem, to zawsze zadaj sobie pytanie, czyj to jest problem. Więc chciałabym zacząć może od takiej refleksji nad tym, czyim problemem jest w istocie rzeczy kryzys społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności, czy jest on problemem dla samego społeczeństwa, czy jest ono obywatelskie, czy też nie jest ono obywatelskie. Ponieważ tak jak była już o tym mowa, społeczeństwo obywatelskie ewidentnie było pewnym projektem i o tym bardzo wyraźnie mówił nasz przedmówca, kończąc rzeczywiście taką uwagą, że jest to projekt, który się bardzo trudno operacjonalizuje i co więcej, operacjonalizacja go niejako niszczy, ponieważ rzeczywiście faktem jest, że w momencie, kiedy społeczeństwo obywatelskie stanęło na agendzie instytucji publicznych, również na agendzie instytucji Unii Europejskiej, pojawiły się finanse, pojawiły się projekty, no to razem z tym pojawiło się predefiniowanie i ustanawianie agendy dotyczącej tego, czym właściwie to społeczeństwo obywatelskie powinno być. I to doprowadziło do grantozy, do konkurencji między organizacjami pozarządowymi na ograniczonym terytorium, w końcu skończonych pieniędzy w różnego rodzaju konkursach. Innymi słowy, no ja zaczęłabym może od wygłoszenia takiego oto przekonania, że jest to rzeczywiście kryzys pewnego projektu i o tym projekcie za chwilę. Natomiast nie jestem pewna, czy jest to rzeczywiście kryzys społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli zaczniemy o nim inaczej myśleć i zaczniemy go szukać gdzie indziej, niż do tej pory go szukaliśmy. I teraz tak. W związku z tym można zadać sobie pytanie i to pytanie będę chciała jakoś na nie jakoś odpowiedzieć, bardzo krótko oczywiście, że w istocie rzeczy ten moment, w którym się znajdujemy, to pewnie najlepiej by było, gdyby nie był momentem hamletyzowania i rozdzierania szat, tylko raczej takim momentem, kiedy odważnie spojrzymy na siebie i również za siebie i powiemy, no dobrze, coś nam się udało, a coś nam się nie udało, ale czegoś się nauczyliśmy i coś potrafimy robić lepiej. I myślę, że taka refleksja jest nam niezwykle potrzebna. No ale zacznijmy od owego projektu, który rzeczywiście od początku był bardzo niejasny, ale miał też pewne swoje przesądzenia i pewne konsekwencje. Ponieważ no, na gruncie języka polskiego to jest tak, że społeczeństwo obywatelskie natychmiast nas gdzieś ustanawia rzeczywiście w perspektywie politycznej. To jeszcze zostało dodatkowo wzmocnione przez pojęcie organizacji pozarządowych, które natychmiast w potocznym odbiorze są antyrządowe, a przynajmniej nierządowe. Po drugie, właśnie w związku z tym, że miało to być zaszczepienie zupełnie nowej idei, to z tego co wiem, całkiem świadomie została podjęta taka decyzja, właśnie wśród twórców idei polskiego społeczeństwa obywatelskiego, żeby zacząć je budować niejako od początku. No innymi słowy, te wszystkie organizacje, które w istocie rzeczy z formalnego punktu widzenia były organizacjami pozarządowymi, bo były na przykład stowarzyszeniami albo fundacjami, a które miały stary rodowód, no zostały pozostawione i w istocie rzeczy zaczęto tworzyć zupełnie nowe struktury. No co mam tu na myśli? No na przykład Ochotnicza Straż Pożarna jest par excellence organizacją pozarządową, prawda, z punktu widzenia swojego formalnego statusu. Ochotnicze Chówce Pracy to jest organizacja pozarządowa. Ludowy Związek Sportowy jest organizacją pozarządową w tym sensie, w jakim mówimy o organizacjach pozarządowych na gruncie prawa. I otóż te wielkie sieciowe organizacje, które reprezentowały no niebagatelny potencjał chociażby materialny, czyli w postaci zasobów, lokali i tak dalej, został no jakby pozostawiony i zajęto się budowaniem od podstaw na ogół w takiej ideologii grassrootowej czegoś zupełnie nowego. I myślę, że to jest jedna z rzeczy, która dzisiaj zaczyna być przedmiotem refleksji, nad którą rzeczywiście warto się zastanowić. Po drugie, jest tak, że to pojęcie społeczeństwa obywatelskiego od początku było bardzo niejasne. Innymi słowy, kiedy się poczyta różnego rodzaju opracowania, które są sprawozdaniem czy też analizą wywiadów samoświadomości trzeciego sektora, to bardzo wyraźnie widać, że tam się mieszają takie wątki XIX-wieczne, że tam gdzieś w tle pojawia się Judym i Siłaczka i że w istocie rzeczy gdzieś jednak takim przeważającym tonem jest swego rodzaju paternalizm, który zawsze jest zresztą pochodną wielkich idealistycznych projektów, mianowicie no my przyjdziemy i właśnie ludzi wystymulujemy, my ich zaktywizujemy, my pomożemy im stanąć na nogi i zrozumieć, jak oni się właściwie powinni zachowywać. I to naturalnie jest postawa, która niejako odruchowo budzi sprzeciw wszystkich potencjalnych tak zwanych beneficjentów. Zresztą samo to słowo jest dosyć okropne, moim zdaniem. Więc od początku mieliśmy z tym społeczeństwem obywatelskim trudności pojęciowe, prawda, że właściwie czym ono jest, czy to jest rzeczywiście alternatywa wobec demokracji przedstawicielskiej, czy to mają być struktury samopomocowe, co to właściwie może być, tym bardziej, że od razu wsiedliśmy na bardzo wysokiego konia, tak? Jakby nie dostrzegając, że na przykład, nie wiem, skromne działania społecznych trenerów LZS-u na wsi, no to może jest działalność, na którą warto zwrócić uwagę. Ale temu towarzyszyły oczywiście różne problemy wskaźnikowe, ponieważ kiedy popatrzymy na konstrukcję różnego rodzaju wskaźników, na podstawie których mówiło się przeważnie o społeczeństwie obywatelskim, no to one jednak zawsze pozostają w jakiejś relacji do instytucji publicznych i do zachowań politycznych. No więc na przykład znaczącą częścią tych indeksów jest na przykład to, czy ludzie chodzą do wyborów. No i powstaje pytanie, to jak w takim razie rozumiemy społeczeństwo? Społeczeństwo obywatelskie, czy to jest społeczeństwo, które jest czynnie zaangażowane w podtrzymywanie demokracji, czy to jest raczej społeczeństwo, które jest świadome swoich cywilnych praw, tak, i możliwości i potrafi realizować swoje własne projekty jako autonomiczne społeczności. Więc wydaje się, że tego rodzaju problemy jakby zaważyły na tym, że to, co dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie w badaniach prowadzonych między innymi przez Instytut Socjologii, to jest to, że społeczeństwo obywatelskie nie zbudowało nie tylko autoidentyfikacji, ale również nie zbudowało pozycji czy też rozumienia w świadomości potocznej, ponieważ Bogiem a prawdą ludzie kompletnie nie rozumieją w swojej absolutnej większości, czym są organizacje pozarządowe, nie odróżniają ich od instytucji publicznych, no również z uwagi na to, że bardzo często organizacje pozarządowe realizują usługi zlecone przez instytucje publiczne przecież. No, odnoszą się do organizacji pozarządowych z bardzo dużą wstrzemięźliwością Również dlatego, że po prostu nie wiedzą, które to są organizacje pozarządowe, tak? I to bardzo wyraźnie wynika z badań. Poza tym zwracają też uwagę na ogromną taką niestabilność organizacji pozarządowych, która z kolei jest pochodną sposobu finansowania i respondenci w różnych badaniach nam mówią, no była taka fajna organizacja, oni pomagali tutaj niepełnosprawnym starszym osobom, ale już ich nie ma i nie wiadomo, co się z nimi stało. Więc swego rodzaju nieciągłość. I teraz powstaje pytanie, no to w takim razie na czym stoimy? Czy to jest tak, że tego społeczeństwa obywatelskiego nie ma i w jakim sensie go nie ma? Tak? No bo ewidentnie, jak powiedział pan Gawin, są organizacje pozarządowe, czyli są, może nie używajmy pojęcia organizacje pozarządowe nawet, prawda? Są stowarzyszenia, są fundacje, jest ich ponad 700 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, więc powiedziałabym, no całkiem nieźle sobie poradziliśmy. 70, przepraszam, no to trochę mnie poniosła pasja polemiczna, ale 70 to też jest bardzo dużo oczywiście. Więc są fundacje, są stowarzyszenia, one coś robią, niewątpliwie są inwestowane jakieś pieniądze w różnego rodzaju działania. Więc no, co jest w takim razie w kryzysie, tak? Ale również, co się właściwie zdarzyło przez te wszystkie lata działania. No i może to byłby taki mój trzeci punkt, to ja powiedziałabym, że w moim odczuciu nie mamy do czynienia z kryzysem społeczeństwa obywatelskiego, no tylko właśnie raczej z kryzysem pewnego projektu. I co mam tutaj na myśli? Mianowicie, kiedy zejdziemy z abstrakcyjnego poziomu i z wysokiego konia i pojeździmy po Polsce, żeby zobaczyć, co się dzieje, to widzimy oczywiście lokalnie, tak? No bo to są rzeczy, których nie widać z lotu ptaka. Widzimy lokalnie masę bardzo prężnie działających społeczności zorganizowanych wokół różnego rodzaju stowarzyszeń czy fundacji, ale niekoniecznie, bo również wokół nawet nieformalnych liderów społecznych. Widzimy, że w coraz naprawdę w niebagatelnej liczbie społeczności lokalnych ludzie potrafią działać na rzecz wspólnego dobra czy dóbr publicznych. Więc generalnie rzecz biorąc, coś się jednak stało. Myślę, że nawet jeżeli popatrzymy na fakt, że w wyborach samorządowych jednak ogromne sukcesy odnoszą kandydaci niepartyjni czy bezpartyjni, to to wszystko pokazuje, że społeczeństwo obywatelskie właśnie na poziomie lokalnym działa. No może nie wszędzie w równym stopniu, ale zdecydowanie jest. Więc może nie mówmy o kryzysie, tak? Bo może ten kryzys widać właśnie i tylko wtedy, kiedy pytamy ludzi o abstrakcyjne rzeczy, o ich zachowania polityczne, natomiast nie widać go wtedy, kiedy pytamy o to, co robią razem ze swoimi znajomymi i sąsiadami. I wreszcie na koniec chciałam zwrócić uwagę na to, że troszeczkę nadmiernie psychologizujemy społeczeństwo obywatelskie i dosyć automatycznie gdzieś szukamy społeczeństwa obywatelskiego no w głowach, sercach i postawach ludzi i to bardzo szczególnego rodzaju, ewentualnie w organizacjach pozarządowych. Ale przecież niezbędnym dopełnieniem i warunkiem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest to, jak działają instytucje publiczne. I bez instytucji publicznych, które kierują się na przykład zasadą, nie wiem, otwartości, konsultowania ważnych spraw w sposób odpowiedzialny ze społecznością lokalną, to naprawdę nie możemy nigdy mówić poważnie o społeczeństwie obywatelskim, ponieważ wtedy zostaje ono sprowadzone do tego, że po lekcjach albo po pracy ludzie uczą chodzić się na szczudłach i jest ogólnie bardzo wesoło, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika dla naszego zbiorowego życia. Więc myślę, że warto w całej tej dyskusji o kryzysie społeczeństwa obywatelskiego większą uwagę zwrócić na styk tak zwanego trzeciego sektora i jednak instytucji publicznych, ponieważ w moim odczuciu to jest największy problem i największy kryzys, z jakim mamy w tej chwili do czynienia. Innymi słowy, instytucje publiczne mają bardzo duże problemy, również z powodu braku narzędzi, żeby rzeczywiście otworzyć się na społeczny dialog. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Agnieszka Graf, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i ja sobie pozwolę przeczytać to, co napisałam, bo mam pewną tremę wobec Państwa zainteresowania tą debatą o mojej nikłej wiedzy. Mój tekst, który stał się impulsem do tej debaty, nie jest atakiem na NGOsy, choć obawiam się, że został jako taki odczytany. W zamierzeniu był apelem o autorefleksję do środowisk, które angażują się w budowę społeczeństwa obywatelskiego wobec ewidentnego moim zdaniem kryzysu tegoż społeczeństwa. Czy to nazwiemy kryzysem rzeczywistości czy koncepcji, wydaje mi się wtórne. Jakiś kryzys jest, skoro nas tu tyle się zebrało. Zamiast narzekać, że Polacy są bierni i nieufni, a kapitał społeczny mizerny, proponuję namysł nad tym, jak pragnienie aktywności, gdy już się pojawi, jest w obecnym systemie kanalizowane. Przyznam, że jestem zdumiona i trochę oszołomiona szumem wokół mojego tekstu. Miał być prowokacją, owszem, ale do głowy mi nie przyszło, że okaże się najszerzej dyskutowanym z moich artykułów, wywoła entuzjazm jednych i oburzenie innych. Wiele bym dała, by podobnym echem odbyły się dużo dla mnie ważniejsze teksty o dominacji Kościoła katolickiego w polskim życiu publicznym, katastrofalnych skutkach zakazu aborcji czy powszechnym przyzwoleniu dla przemocy seksualnej w tym kraju. Debaty o tych kwestiach pozostają jednak w dużej mierze rytualne. Polaryzacja poglądów jest jasna, role dawno rozdane, a moimi czytelnikami, jak sądzę, są głównie moi sojusznicy. Tymczasem teza o NGOizacji idzie w poprzek środowiskowych podziałów. Budzi emocje i spory, w których trudno przewidzieć, kto co powie. Bardzo byłam ciekawa na przykład, co powie pan Gawin i z pewnym zdziwieniem stwierdzam, że właściwie ze wszystkim się zgadzam, bo rzadko się zgadzamy. Z takich sporów wynikają czasem przełomy w zbiorowej świadomości. Dlatego spore nadzieje wiążą z naszą dzisiejszą debatą. Szum wokół NGOizacji nie oznacza, że moja teza została zrozumiana zgodnie z intencjami. Może zresztą pokracznie ją przedstawiłam. To nie jest moja tematyka. Ja się zajmuję ruchami kobiecymi, a ostatnio losem niewolników w Stanach Zjednoczonych. Nieporozumienie zaczęło się już na etapie publikacji. Zgodziłam się co prawda na wycięcie sentymentalno-refleksyjnych wątków tekstu, a także cytatów z Imperium Harta i Negriego, które lokowały mój tekst w kontekście szerszej debaty, jako liberalny raczej niż lewicowy zresztą, bo ja się odcinam od Imperium, no ale zostały przez redaktorów gazety uznane za niezrozumiałe dla czytelników. Jednak redaktorzy gazety poszli dalej. Opatrzyli mój artykuł sarkastycznym tytułem Urzędasy bez serc i bez ducha, obsadzając mnie w roli prześmiewcy i demaskatora. Urzędasów zilustrowano następnie zdjęciem tłumu zwolenników Radia Maryja, eksponując tym samym jako kluczową tezę, którą dopisałam w ostatniej chwili, niejako na marginesie refleksji, żeby trochę podkręcić tekst, a zatem tą właśnie dodatkową aluzję do politycznego ruchu, politycznej siły Radia Maryja. To zresztą nie jest teza jakoś szczególnie oryginalna, o tym pisali różni ludzie wcześniej. W każdym razie, kiedy zobaczyłam mój tekst w gazecie, zamarłam, bo zrozumiałam, że niezależnie od moich intencji, redakcja pragnie awantury o społeczeństwie obywatelskim, a mój tekst okazał się paszkwilem. Co było dalej, wiemy. Graf atakuje społeczników, wymyślając im od urzędasów, a społecznicy bronią się, sugerując, że Graf to romantyczka niezorientowana w realiach działania organizacji pozarządowych, a poza tym, jak wiadomo, ludzie nie chcą się organizować. Ja celowo robię aluzję do tytułów tekstów moich polemistów, bo nie sądzę, żeby to były tytuły, które oni sami wymyślili. Gazeta ma swoje prawa. Nie mówię tego po to, by zrzucać z siebie odpowiedzialność za własne słowa, czy oskarżać gazetę o manipulację. Debata w prasie głównego nurtu ma swoje prawa. Rzecz w tym, że ja w taką polemikę nie chcę dalej brnąć. Nie pisałam paszkwilu, ale smutny i niekonkluzywny tekst, który wynikał w dużej mierze z mojego poczucia bezradności. Nie twierdzę, że środowisko NGO-sów składa się z urzędasów, którzy stracili ducha, bo się sprofesjonalizowali. Motywem przewodnim mojego tekstu było słowo kłopot, które zresztą umieściłam w tytule. Nazywało się to kłopoty z NGO-sami. Zależy mi, by ten kłopot, wspólny, nasz kłopot, związany z kondycją polskiej demokracji, pozostał w polu naszego widzenia. Chodzi mi najprościej rzecz ujmując o związek, bo ja widzę taki związek, między biernością Polaków a formułą działania sektora NGO-sowego. Jeśli moja diagnoza jest trafna, to zaangażowanie w społeczeństwo obywatelskie jest dla przysłowiowego człowieka z ulicy czymś zgoła niewykonalnym. Zamiast oddolnych ruchów i inicjatyw społecznych, które zapraszałyby go do udziału w czymś wspólnym, Ma on przed sobą całą masę profesjonalnych NGO-sów. Jak rozumiem, nawet nie wie, czym one są i że są czymś innym niż urzędy państwowe. W każdym razie są mniejsze, większe, zajmują się tymi czy innymi problemami, ale nieodmiennie są zamknięte na pragnienie człowieka z ulicy, by stać się współtwórcą, nie gościem, ale współtwórcą czegoś dużego i dynamicznego. Człowiek z ulicy może być NGO-sów gościem, zwłaszcza jeśli lubi debaty, a w szczególności debaty panelowe. Może być ich współpracownikiem, jeśli jest ekspertem i dysponuje wolnym czasem, co się zresztą rzadko zdarza w Polsce. A jeśli okaże się odpowiednio wykluczony, dyskryminowany lub, to słowo, które niedawno poznałam, defaworyzowany, to zostanie odbiorcą NGO-sowych usług, szkoleń, warsztatów, porad, stypendiów. Rzadko jednak trafia do człowieka z ulicy zaproszenie, by stworzył coś wspólnie z innymi, stając się pełnoprawnym uczestnikiem i współtwórcą jakiejś formuły działania. Jeśli się taka okazja pojawi, człowiek z ulicy chętnie podejmie wyzwanie. Ludzie masowo zbierają podpisy pod projektami ustaw, chodzą po ulicach z puszkami i rozdają czerwone serduszka. Ale takie okazje pojawiają się w Polsce rzadko i raczej nie miewają swego ciągu dalszego. Zapytana, czy jej zdaniem NGO-sy się zamykają, Janina Ochojska stwierdza w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, który jest częścią tego cyklu, że jest wręcz przeciwnie, po czym wyjaśnia. Szukamy ludzi, prawników, inżynierów, specjalistów od finansów czy mediów. Z takimi środowiskami musimy współpracować, bo możemy wtedy pracować sprawniej. Ta wypowiedź słynnej i szanowanej działaczki społecznej jest dla naszego kłopotu symptomatyczna. Nie ma mowy o oddolnej mobilizacji ludzi, którzy po prostu chcą coś zrobić. Nie ma mowy o rekrutacji członków, bo nie ma też organizacji członkowskich. Celem jest sprawność osiągania ustalonych z góry celów, a nie aktywizowanie kogokolwiek. Otwartość to szukanie zaplecza eksperckiego. Dla Ochojskiej to oczywiste. Dla mnie nie. Sama bywam w roli przydatnego eksperta, na którego otwiera się ta czy inna organizacja. NGO-sy zamawiają u mnie teksty, zresztą tekst o NGO-sach był zamówiony przez jeden z NGO-sów. Wciągają mnie do rad swoich projektów, zapraszają do udziału w debatach, takich jak ta, wewnętrznych naradach. Bywam też członkiem rad programowych, wielokrotnie pracowałam jako tłumaczka, za wynagrodzeniem lub bez. Nie zmienia to jednak mojego postrzegania NGO-sów, którym się przydaje jako struktur zamkniętych. Nawiasem mówiąc, słyszałam ten zarzut wobec mojego tekstu wielokrotnie, że nie mówię ze środka, wbrew temu, co piszę na początku, bo jestem spoza sektora. Skoro jednak ktoś, kto od lat współpracuje z sektorem NGO, jest spoza tegoż sektora, to o jakiej otwartości tu mowa? Aby zostać aktywnym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego, trzeba mieć w NGO-sie etat. Albo starać się o zatrudnienie w fundacji już istniejącej, albo założyć własną. Jeśli ktoś, nie będąc ekspertem, chce zmieniać świat po godzinach pracy lub nauki, nie mówię tu o chodzeniu na szczudłach, tylko o na przykład obalaniu patriarchatu, co chciałyby robić skutecznie różne moje studentki, to taka osoba nie bardzo ma się do czego zapisać, ani z czym współpracować. Może iść na jakąś debatę, może przekazać komuś procent podatku i właściwie na tym się to zaangażowanie kończy. Adam Bodnar i Jacek Kucharczyk zdają się uważać, że w profesjonalizacji działalności społecznej nie ma nic złego. Przeciwnie, zawodostwo jest wartością, jeśli chce się w nowoczesnym społeczeństwie działać skutecznie. Warto jednak odróżnić profesjonalizm jako pewien zestaw umiejętności etatowych działaczy organizacji od profesjonalizacji, która dotyczy ruchów społecznych, czyli mechanizmu, który sprawia, że bez wiedzy eksperckiej i gotowości do podjęcia pracy na etacie człowiek pozostaje outsiderem. Tak rozumiana profesjonalizacja jest moim zdaniem zjawiskiem groźnym dla demokracji. Nie twierdzę, że Polacy są społeczeństwem aktywnym, pełnym wzajemnego zaufania, a nasz człowiek z ulicy aż dygoce z chęci działania, którą gaszą złe, bo zawodowe NGO-sy. Statystyczny człowiek z ulicy jest nieufny, a grupa, z którą się identyfikuje i w której chce działać, to głównie jego rodzina. Jednak społeczna bierność, choć ma wiele źródeł, głównie historycznych, a także, jak sądzę, związanych z modelem edukacji w Polsce, nie pozostaje bez związku z opisanymi przeze mnie procesami. I może już nie będę powtarzać tych cech NGO-sów, bo je wszyscy znamy i zostały wymienione. Wanda Nowicka nie widzi związku między działaniem NGO-sów a nikłą aktywnością obywateli. Jej zdaniem krytykowanie NGO-sów za to, że nie są ruchami społecznymi, to nieporozumienie. Nie są, bo nigdy nie miały nimi być. Jednak historycznie to, co uległo NGO-izacji, to właśnie ruchy społeczne lub aktywność ludzi, którzy mogliby takie ruchy tworzyć. Nie tylko ja tak myślę. Pisze tak na przykład socjolog i działacz ruchów ekologicznych, obecny tu zresztą na sali, Adam Ostolski. Cytuję. Proces odchodzenia od prób masowej mobilizacji do lobbingu i działań kuluarowych dotyczył w latach 90. nie tylko ruchu ekologicznego, ale także feministycznego i na mniejszą skalę lesbijsko-gejowskiego. Wszystkie te ruchy zmuszone były szukać sojuszników w świecie władzy i wśród opiniotwórczych elit, mobilizację na dole zastępować tworzeniem sojuszy na górze i budową własnych profesjonalnych struktur. Przyczyny były różne dla każdego z tych ruchów. W przypadku ruchu kobiecego zwrot ku NGO-som był w dużej mierze spowodowany klęską komitetów Bujaka, potężnego ruchu obywatelskiego, który na początku lat 90. domagał się referendum w sprawie ustawy antyaborcyjnej. Fakt, że parlament pod presją biskupów zignorował 1 300 000 podpisów pod tym żądaniem, stanowił dla uczestników tego ruchu lekcję bezradności. Przejście do formuły NGO-sowej było zatem po części racjonalną reakcją na zderzenie z granicami polskiej demokracji. Nie zmienia to faktu, że jest to formuła sprzeczna z ideałami demokracji uczestniczącej i społeczeństwa obywatelskiego. O pełnej napięcia relacji między oddolnymi ruchami a organizacjami pisał pod koniec lat 90. Jacek Kuroń. Myślę, że on w jakimś sensie widział to, co my dzisiaj opisujemy. Pisał tak. Choć organizacje i ruchy społeczne są ze sobą ściśle związane, to jednocześnie ich sposoby działania są tak odmienne, że stale występują między nimi napięcia czy wręcz konflikt. I tu już ja streszczam. Z jednej strony chodzi mu o to, że z jednej strony ruchy społeczne o złożonych zadaniach muszą powoływać organizacje, bo inaczej utoną w chaosie organizacyjnym, a zatem muszą zatrudniać etatowych pracowników, by skutecznie realizować swoje cele. Z drugiej jednak bywa tak, że ruchy stają się tylko organizacjami i wtedy aktywni w nich są wyłącznie etatowi pracownicy w ramach swoich służbowych obowiązków. Takie instytucje, pisze Kuroń, przestają kogokolwiek reprezentować, zamieniają się w słabe urzędy lub kiepskie przedsiębiorstwa. Paradoks polega na tym, że społeczeństwo obywatelskie, rozumiane jako swobodna, oddolna aktywność obywateli, jest tym słabsze, im bardziej NGO-sy rosną w siłę. Przemysław Sadura w tekście w gazecie posłużył się tu metaforą z tekstu Sławoja Żiszka o śmiechu z puszki w serialach komediowych. Ten śmiech śmieje się za nas, zamiast zachęcać nas do śmiechu. Ludzie czują się zatem zwolnieni z obowiązku, a może nawet pragnienia, by się angażować, bo dość powszechne jest odczucie, że od takiej działalności są NGOs. Z perspektywy działaczy nasz człowiek z ulicy jest tylko przeszkadzaczem. Potrzebni są wszak, jak mówi Ochojska, prawnicy, inżynierowie, specjaliści od finansów czy mediów. Przyczyny tego stanu rzeczy, jeśli już uznamy jego istnienie, można opisać różnie. I te różnice będą różnicami światopoglądowymi. Liberał, jak sądzę, będzie szukał błędów w systemie. Zaproszenie do dzisiejszej debaty odczytują jako zachętę do takich poszukiwań. Wrażliwość lewicowa każe podejrzliwie patrzeć na sam system. NGO-izacja to sposób, w jaki neoliberalne państwo radzi sobie ze społecznym niezadowoleniem. Jeśli dobrze rozumiem pana wypowiedź, to uważa pan, że jest to również sposób, w jaki struktura ponadnarodowa radzi sobie z nacjonalizmem. Zapewne tak. A zatem wypycha się protest poza obszar polityki. Ruchy społeczne z natury swojej antysystemowe, w tym sensie, że dążą do zmian w systemie, zajmują się obsługą systemu. NGO-izacja powoduje, że system zatrudnia swoich przeciwników. Czasem jest to zatrudnienie bezpośrednie, bo NGO-sy przecież w znacznej mierze działają za państwowe pieniądze. Zamiast renegocjować zasady gry, w której masa ludzi zostaje na pozycjach wykluczonych, przeciwnicy polityczni neoliberalizmu zajmują się szkoleniem, aktywizacją, stymulacją owych wykluczonych oraz niekończącym się ubieganiem o granty i rozliczaniem grantów na ową aktywizację, szkolenia i stymulację. Analogicznie feministki zapominają o mobilizacji kobiet po to, by obalić patriarchat, używam tego w cudzysłowie oczywiście, zamiast tego udzielają porad prawnych ofiarom patriarchatu. Zamiast organizować ludzi, którym jakiś problem doskwiera, fachowo zarządzamy problemem. Nie twierdzę, że wynika to z czyichś złych intencji, z interesowności jakichś urzędasów. Ten sposób myślenia zresztą dominował na forum pod moim tekstem, to znaczy odczytano go jako donos na interesownych urzędasów w NGO-sach. Widzę tu raczej mechanizm samoreprodukującej się władzy. Władzy, która wchłania ewentualnych kontestatorów, czyniąc z nich pracowite mróweczki, profesjonalną kadrę obsługującą status quo. Wiele osób widzi tu rozwagę, konieczną adaptację dawnych idealistów do nowych warunków. A antypolityczność to sposób działania w epoce postpolitycznej. Tak rozumiem perspektywę tekstu Bodnara i Kucharczyka. Ja jednak nie wierzę w postpolityczność jako stan rzeczy. Widzę w niej raczej ideologię, która nijak się nie ma do demokracji. Ulegając tej ideologii, poprawiamy sobie samopoczucie, ale wzmacniamy odruch bierności i nieufność wobec nas, człowieka z ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ireneusz Krzemiński, bardzo proszę.
Nacisnąć to?
Już nacisnąć.
Właściwie to jestem dosyć, powiedziałabym, nie wiem, co tu pan przewodniczący mi poradzi, żeby zrobić, ponieważ jako czwarty rozmówca to już właściwie napisałem sobie tyle, że to, co miałem na początku powiedzieć, dawno mi zapomniałem i w ogóle już nie pamiętam, co jest napisane, ponieważ to, co zostało powiedziane do tej pory, budzi po prostu żywe emocje. Jak państwo wiedzą, jestem raczej żywiołowy, co na zdrowie mi czasem nie wychodzi. W tym wypadku postaram się z tego narzucić jakąś tutaj dyscyplinę, ale po tym, co powiedziała tutaj autorka tej prowokacji, nawiasem mówiąc, jak ktoś mówi, wyznaje nam, że podrzucił taką tezę, że podkręcić tekst, a później się dziwi, że jest takie zamieszanie, wydaje mi się trochę nieszczere, tak bym to powiedział. Otóż, więc ja to nie lubię podkręcać swoich tekstów, a w Gazecie Wyborczej nie tyle, że mi chcą zmieniać, tylko nie chcą drukować, więc jestem w gorszej sytuacji. I na przykład tekst o Stefanie Nowaku leży do tej pory, ponieważ naraziłem się Radiem Maryja w Gazecie Wyborczej, a wiadomo, że jest to imperium groźne i ma humory. Ale wracając do rzeczy, ja bym chciał podzielić to, co chcę powiedzieć, na dwie części. Pierwszą część jednak teoretyczną, bo w odróżnieniu od Agnieszki Graf nie zgadzam się z tym, co mówił pan Gawin w paru punktach. Z całą tą jego wprowadzeniem, powiedziałbym, teoretycznym. Ja jestem bardzo przywiązany, ja nie jestem taki douczony jak on, co prawda, ale jestem bardzo przywiązany do takiego bardzo ważnego jednak podziału w myśli społecznej, tradycji rozumienia, no, zwłaszcza w socjologii społeczeństwa obywatelskiego, takiej, która się odwołuje do Tocqueville'a i takiej, która się odwołuje, no powiedzmy, z naszych dyskusji instytutowych to właściwie Schumpeter tu się da zarysować jako taki idealny obraz, który mówił o demokracji jako takiej, ja ją nazywam minimalnej, jako państwie opartym na procedurach. I te dwie tradycje są o tyle różne, że to społeczeństwo obywatelskie, a więc ową społeczną działalność, spontaniczną, o której tak chodzi Agnieszce Graf, aczkolwiek stowarzyszeniową, albo się przeciwstawia państwu, tak jak właśnie jest u Schumpetera, albo się nie przeciwstawia i się niejako system polityczny, czyli ten system reprezentacji politycznej włącza, czy też powiązuje z tymi, no, całymi spontanicznymi społecznymi działaniami, stowarzyszeniami itd., itd. No i to jest, wydaje mi się, bardzo ważna tradycja. Oczywiście ta tradycja niemiecka z kolei, kantowska na przykład, trochę tutaj jest inaczej, bo jeszcze o Kancie przecież Kant też o społeczeństwie obywatelskim pisał, to też ważne, prawda, nie tylko Hegel, gdzie to też jest bardzo istotne. One są trochę inne. Ale jeżeli się odwołać do tych właśnie niemieckich, to one mają pewien aspekt ważny być może dla polskiej tradycji, bo przecież i u Kanta, i u Hegla mówiło się o tym społeczeństwie obywatelskim też jako pewnym zamyśle nie tylko politycznym, ale pewnym zamyśle moralnym. I ja myślę, że to społeczeństwo obywatelskie jako kategoria, nawet w tej dyskusji socjologicznej, ona ma taki aspekt moralny. Jak się pojawiła ta kategoria jako kategoria pojęciowa w polskim refleksji, bo chciałem powiedzieć, że jednak w Polsce też się tego pojęcia używało. Muszę powiedzieć, że chyba byłem jednym z pierwszych, którzy używali tego określenia, niezależnie od tego, że tutaj wielkie zasługi ma właśnie profesor Pełczyński, który chyba pierwszy skonstruował taką pracę, prawda, w Wielkiej Brytanii wydano w 80., nie pamiętam, w którymś roku. Nie, później. W szóstym albo piątym, coś takiego. który to użył. No, ja też uważam, że raczej Jacek Kuroń byłby tutaj dla mnie tym teoretykiem społeczeństwa obywatelskiego, mimo tego tekstu Michnika, ale to Kuronia są dwa lub trzy teksty, które mówią o samoorganizowaniu się społeczeństwa i zastępowaniu albo występowaniu niezależnie od administracji państwowej, prawda? No i te książki, które są i Osta, i Bernarda, i Arato, one jednak głównie analizują tutaj Kuronia jako tego, powiedziałbym, twórcę, który też nie używał pojęcia społeczeństwa obywatelskie. Ale to, co mnie się tutaj wydaje, to jest właśnie to, że chciałbym oderwać w ogóle to społeczeństwo od tego takiego politycznego zdefiniowania w kategoriach ideologicznych prawicowe-lewicowe. I chciałem przypomnieć, że po prostu było to pojęcie, które było i dla tak zwanych prawicowców i lewicowców jednoznacznie ważne, bo ten aspekt moralny miał to ogromne znaczenie. I w ogóle ta pojawienie się na nowo społeczeństwa obywatelskiego w dyskursie naukowym i dyskursie no, publicznym, można powiedzieć, Zachodu, miało też swoje bardzo istotne znaczenie i miało wymiar moralny, dlatego że ono po prostu niezwykle zaktualizowało i uzasadniło też wszelkie dążenia do tego, aby no, ład demokratyczny powiązać z deklaracją praw obywatela i człowieka. Prawa człowieka stały się tutaj fundamentem dobrego ustroju demokratycznego. Mnie się wydaje, że no, ty, Aliko, obserwowałeś to będąc wtedy i w Anglii, i w Francji i to, mnie się wydaje, to było niezwykle ważne w całym tym naukowym również dyskursie. Ten wymiar uczynienia praw człowieka i praw obywatelskich jako niezbędnego elementu modelu demokratycznego w ogóle, projektu demokratycznego był tutaj niezwykle istotny, prawda? I to mnie się wydaje tutaj istotne. I ci zachodni aktywiści, cała ta filozofia praw człowieka obywatela odegrała tu ogromną rolę właściwie no do tej pory ciągle się nawet się można powiedzieć zinstytucjonalizowała i przestała też oczywiście pewnie niezadowolenia Agnieszki Graf też nie wywołuje takich gwałtownych działań, jak to było no, w latach 80. czy na początku lat 90. No, przypomnę, że w latach 80. dla nas Polaków było to niezwykle istotne, bo na przykład takie poruszenie obywatelskie, jakiego dokonali Niemcy, przysyłając te paczki i organizując się w grupki, żeby te paczki przysyłać Polakom, to jest właściwie coś, czego my ciągle nie doceniamy i ta idea praw obywatelskich miał tutaj ogromne znaczenie jednoczące i stymulujące ludzi do spontanicznego działania, co we Francji było dokładnie tak samo przecież, prawda? To jest niezwykle istotne. Teraz tak, mnie się wydaje, że takim w kontekście teoretyzowania na temat społeczeństwa obywatelskiego trzeba zauważyć, że zmieniło się, powiedziałbym, samo społeczeństwo, prawda? I tutaj są dwie rzeczy. Przepraszam, że ja będę mówił tak nieco chaotycznie, ale przez te polemiczne elementy jest to konieczne. Otóż po pierwsze, mówię to raczej teraz w jakby to być europejskim spojrzeniu. Otóż można powiedzieć, że idea społeczeństwa obywatelskiego miała od początku zresztą nie tylko ten moralny, ale polityczny wymiar i ona w ogóle mobilizowała społeczeństwo, ale mobilizowała też rządy, prawda? Na czym w ogóle zyskaliśmy bardzo dużo, jak i cały nasz kawałek Europy. Ale nie zapominajmy, że dotyczyło to właściwie całego świata, bo z tego wyciągnięto też wnioski w stosunku do Azji, w stosunku do Ameryki Południowej. To zmieniało polityczne działania po prostu państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych. Przecież no, chociażby taka sytuacja jak z Filipinami, prawda? To wielki proces, który zresztą nieco przypominał proces w Polsce. No i to wszystko było właściwie poszukiwaniem takiego i właściwie było oparte na tym założeniu tych zmobilizowanych, aktywnych ludzi, którzy, prawda, wbrew przemocy chcą dążyć do lepszego życia dzięki swoim prawom, dzięki zabezpieczeniu wolności również indywidualnej, co było oczywiście niezwykle istotne. Ale to w tej chwili się oczywiście zmieniło. I teraz tak, jeżeli chodzi o problem Polski, to moim zdaniem, no, to jest problem w dyskusji socjologów obecny od lat właściwie 20, kiedy się mówi o tym zaniku społeczeństwa obywatelskiego. Ja to przez długi czas też powtarzałem w różny zresztą sposób. Otóż, co się przez to rozumie? No, zresztą nawet jest parę książek, no, przychodzi mi na myśl na przykład książka Inki Słodkowskiej, która porównywała aktywność społeczną, tę spontaniczną, tę rodzącą się z głębi serca, o której tak brakuje Agnieszce Graf w tej chwili, jako coś bardzo istotnego. I to się wszystko rodziło wtedy, kiedy chodzili ci faceci z karabinami, prawda, i ta ubecja działała jak szalona i właściwie wszystko to groziło bardzo poważnymi konsekwencjami. W momencie, kiedy uzyskaliśmy wolne państwo, kiedy mogliśmy się stowarzyszać jak tylko chcemy, to się okazało, że ta chęć stowarzyszania się, działania znacznie spadła. Przy czym to nie jest też tak jednoznacznie, ponieważ no, patrzę tutaj na profesor Marody i przypominam sobie jej siódmy chyba monitoring z początku 2000 lat, w którym pokazywano z jednej strony spadek aktywności społecznej generalnie, ale na przykład wzrost aktywności na wsi, prawda? I tam organizacje wiejskie w ogóle nagle zaczęły się znacznie wtedy bardziej rozwijać. No, ja myślę, że to można mówić tak, że te organizacje raz się zwiększała, jak liczba raz zmniejszała, ale ciągle to jest tak, że jak porównujemy ilość uczestników w stowarzyszeniach społecznych, to w Polsce jest mniej niż na Zachodzie i to jest główny powód do strasznego zmartwienia. No tutaj też dzięki trochę siedzącemu obok, który będzie pewnie mówił, Andrzejowi Richardowi, ostatnio uczestniczyliśmy w takich różnych właśnie wykładach na ten temat i zaczęliśmy myśleć, że właściwie to chyba coś tutaj jest źle z tymi naszymi wskaźnikami, zwłaszcza jeżeli nawiązać do tego, co powiedziała w tej przedtem pani Poleszczuk. Bo istotnie, gdzie się nie spojrzy, w różnych dziedzinach działalności to się pokazuje właściwie ogromną lokalną mobilizację społeczną, również w postaci tych nieszczęsnych NGO-sów czy stowarzyszeń. No, jakieś półtora roku temu uczestniczyłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na takim spotkaniu organizacji, które zajmują się odbudową pamięci o polskich Żydach, stosunkami polsko-żydowskimi. Przyjechało, no nie wiem, to była chyba ze setka młodych ludzi, z całej Polski, prawda, od zachodu do wschodu, którzy są właśnie przedstawicielami takich małych, lokalnych organizacyjek, prawda? Druga kwestia, która się z tym wiąże, to jest kwestia, czy to jest źle, czy to jest dobrze. No, ja bym powiedział tak, jeżeli spojrzeć na ruch feministyczny w Polsce, co chciałem chyba Agnieszce Graf przypomnieć, to składa się on z jakichś kilkunastu organizacyjek, malutkich, gdzie parę, prawda, tutaj kobiet się zbiera, a wydaje sobie te pisemka, tu jakieś jedno jest pisemko w Krakowie, właśnie nie wiadomo, czy jeszcze wychodzi, bo już chyba zanikło, drugie jest tam, no to bardzo dobrze, gdzieś tam inne w Gdańsku i właściwie nie rozumiem, na czym polega ten dramat, o którym mówi Agnieszka Graf. Otóż można powiedzieć, że całe wielkie ruchy społeczne, takie masowe, wielkie, spontanicznie organizowane działania, one na ogół przeradzają się w pewne zorganizowane grupy. Jeżeli sobie przypomnimy o ruchu ekologicznym, prawda, na przykład w Polsce w latach 80., to był wielki ruch również protestu przeciwko panującemu systemowi. Po 90. roku rozbił się on na dziesiątki rozmaitych organizacji, które wcale nie wszystkie są, tak powiem, szczerze oddane sprawom ochrony przyrody, prawda, ale do tego ruchu się tutaj wpisały. Mimo to ten ruch w tej chwili, w momencie, kiedy no, na przykład wynikła sprawa Rospudy, zyskiwał natychmiast ogromne społeczne poparcie. I tak jest z rozmaitymi małymi tymi, wydawałoby się z, no jakby to powiedzieć, z całkowicie uzawodowionymi organizacjami. One mają swoją publiczność, one kogoś reprezentują. Zresztą no, wielki ruch kontrkultury młodzieżowej zrodził wielkie społeczne organizacje, dzięki którym zresztą los rozmaitych tych mniejszości, sprawa kobiet na Zachodzie w ogóle, uległa po prostu dramatycznej, powiedziałbym, znaczącej przemianie, prawda? Instytucjonalizacji w środku niejako kultury, w środku strumienia politycznego, ruchy społeczne stały się aktorami politycznymi. No a do tego jeszcze trzeba dodać przemiany naszego świata. Świata, który jest zamożny, w którym młodzi ludzie wcale nie marzą o tym, żeby mieć tutaj, zrobić karierę w jakimś ustalonym zawodzie, którzy korzystają właśnie z tego, że mogą rozwijać swoje hobby, że mogą się włączać w rozmaite organizacje, mniej lub bardziej zawodowo, żeby móc przeżyć, żeby organizować swoje pasje życiowe również w tych organizacjach, ale albo obok tych organizacji, ażeby mieć jakiś dochód. I to jest w ogóle niezwykle interesujące zjawisko przekształceń strukturalnych społeczeństwa, które jak gdyby w ogóle rozbija całe to myślenie o tym ruchu stowarzyszeniowym jako przeciwstawnym państwu, prawda, albo tutaj współpracującym współpracując w tym państwie, nawet jak to jest jeszcze o Patnama, który, jak wiadomo, jest tutaj bogiem dla polskich socjologów. Więc ja mnie się wydaje, że to narzekanie, że nie mamy takiej powszechnej mobilizacji, jest właściwie sięganiem do tego moralistycznego wymiaru, że tu każdy, i rzeczywiście z tym socjalizmem chyba trochę ma wspólnego, bo to przypomina się trochę te idee, prawda, z lat 50., kiedy właściwie każdy obywatel powinien czuć się tutaj zaangażowany społecznie i przychodzić codziennie na zebranie, żeby tutaj z kolegami rozważać, co byłoby najlepsze na jego ulicy, w jego domu, w jego zakładzie, w jego biurze i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu absurdalne, moim zdaniem, myślenie. Nie widzę tutaj niczego niemoralnego w tym działaniu NGO-sów dopóki oni realizują swoje cele, dopóki mają publiczność, dopóki są otwarte. I teraz Agnieszka Graf w swojej wypowiedzi zarysowała taki dramatyczny obraz biednego człowieka z ulicy, zagubionego, który chce iść do NGO-sa, ale gdzie on ma biedny iść? No nie ma NGO-sa, do którego mógłby pójść, a odczuwa taką wewnętrzną potrzebę działalności. No mnie się wydaje, że to jest obraz kompletnie absurdalny. Dlatego, że po pierwsze, większość obywateli wcale nie chce chodzić do żadnych NGO-sów, prawda? Natomiast jak ich znajdzie, to bardzo, a jak jest w potrzebie, to się okazuje, że bardzo sprawnie umie tę pomoc znaleźć. I Bogu dzięki. Co więcej, są takie NGO-sy, które jednak wbrew tezie Agnieszki Graf poszukują swoich klientów. No, mam na myśli chociażby dwie sprawy. Pierwsza dotyczy niezwykle ważnej kwestii sprzed kilku lat, mianowicie małych szkół. Otóż to właśnie duża fundacja warszawska, ogólnopolska, która tam się zajmuje demokracją w oświacie, była głównym aktywizatorem społeczności wiejskich, gdzie odbywały się spontaniczne protesty przeciwko likwidacji małych szkół. Dzięki jej interwencji ministerstwo zmieniło swój program, powstał program profesjonalny Mała Szkoła. Dzięki temu na wsiach Polski, w całej Polsce powstało kilkadziesiąt organizacji społecznych, które odgrywają do tej pory, w większości one pozostały, odgrywają wielką rolę, bo pojawienie się na wsi jakiejkolwiek organizacji jednej społecznej po prostu przebudowuje całą strukturę stosunków politycznych i społecznych. To jest jeden przykład, a drugi, który mi przychodzi z najnowszej po prostu, z kilku miesięcy, to jest chociażby, co się wydarzyło z polską piłką i mianowicie przypominam Państwu, oczywiście, że polska piłka to nie jest coś, co interesuje zapewne Agnieszkę Graf, ale jednak dla mnie to było niezwykle znaczące, kiedy się okazało, że kibice zorganizowali protest, który doprowadził do tego, że na meczu niezwykle ważnym było 5% widzów zamiast 100%, które po prostu było, że powstała w związku z tym cały ruch w internecie zorganizowany przeciwko PZPN-owi i teraz się okazało, że oczywiście oni chcą założyć formalną organizację. I co się okazuje, że PZPN teraz walczy przeciwko temu, żeby ta organizacja mogła powstać. Ja bardzo przepraszam. Gdzie te narzekania na ten brak mobilizacji? No. Chyba, że chodzi o to, żeby powstała taka wielka, zorganizowana masa ludności, która poprze Gazetę Wyborczą. Bo tutaj jeszcze jest taki wymiar, prawda? No może przesadzam, ale w zapędzie się tak zapędziłem, bo jest jeszcze jeden wymiar moralistyczny w tym polskim narzekaniu na polskie społeczeństwo. Oczywiście. I tutaj chciałeś, żebym coś powiedział Radiu Maryja. Otóż z całą pewnością...
Ja prywatnie powiedziałem, bo tak. Robił interesujące badania.
Z całą pewnością okazuje się, że ten wymiar społeczeństwa obywatelskiego jako wymiar moralny w życiu społecznym, wymiar obrony praw człowieka obywatela, wymiar takiej wolności działania dla wszystkich ludzi, okazuje się być zawsze ograniczony. Bo jak się okazuje, że naprawdę na słuchaczy Radia Maryja nie tylko można, ale trzeba spojrzeć po prostu jako na rzeczywisty ruch społeczny. I to właśnie taki, który będzie spełniał wszystkie, powiedziałbym, albo prawie wszystkie kryteria, które Agnieszka Graf na ten ruch społeczny stawia. To się okazuje, że to jest jakiś zły ruch po prostu. Poreprezentuje pewne wartości, które ogromnej części Polaków, to od razu podkreślam, wcale się nie podobały, a przynajmniej nie wszystkie się podobają, prawda? Ale jest to rzeczywisty ruch społeczny i tam na jedno hasło ojca Rydzyka tysiące ludzi, na ogół starszych, ale nie tylko, wyjdzie, powie co potrzeba, zrobi to co potrzeba i zademonstruje swoją naprawdę społeczne zaangażowanie w to, w co wierzą, że jest ich wartością. No i to powinniśmy wobec tego dywagować, dywagując na temat społeczeństwa obywatelskiego, jego zaangażowania, pamiętać o tym, że dywagować musimy o społeczeństwie, które jest wielorakie, które jest złożone, które ma różne wartości. I różne wartości powinniśmy dopuszczać do głosu. Jeszcze na koniec jedna rzecz dotycząca tej profesjonalizacji, bo to się mnie wydaje tutaj pewnie jednym z wad. Z ważnych elementów. Przypominam sobie taką dyskusję kiedyś u mnie w zakładzie z moim niestety niedoszłym doktorantem Pawłem Załęskim i nieżyjącym już Jakubem Karpińskim. Otóż Paweł Załęski wtedy zwrócił uwagę, że włączenie się w taką zwłaszcza lokalną działalność społeczną wcale nie musi być kierowane jakąś wspaniałą ideą, płynąć z przeżycia tego, że każdy człowiek ma tu swoje prawa i chcemy walczyć o wolność kobiety, wolność geja, wolność, no nie wiem tam kogo jeszcze, prawda? Natomiast, że chce zrobić coś konkretnego i że kierują nim pewne całkiem perfidne, dosyć egoistyczne interesy. Że chce zdobyć popularność, że chce się zapisać w pamięci swoich sąsiadów, chce zrobić coś pożytecznego, konkretnego dla konkretnych ludzi, chce być tutaj, no, być znany na przykład, mam dużo czasu, chcę właściwie coś zrobić dla innych, nie bez tych jakichś szczytnych idei. Pamiętam, że Kuba Karpiński wtedy był dosyć zdenerwowany, i przypominał, że jednak te NGO-sy, które się profesjonalizują, jednak są oparte na tej idei, która powinna nas ożywić, tego, że powinniśmy się czuć moralnie, obywatelsko, jako odpowiedzialni za cały świat. No, i to jest ten dylemat, który pewnie spowodował, że tekst Agnieszki Graf jest tak tutaj no, prowokujący. Tyle bym powiedział. Przepraszam, że tak długo.
Dziękuję bardzo. Andrzej Rychard.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kiedy się słyszy takie określenia jak engoizacja albo co gorsze grantoza, to rzeczywiście widać jak długą drogę przeszliśmy od tego, co Alix Molar nazwał mitem społeczeństwa obywatelskiego. Ja sądzę, że to jest do pewnego stopnia droga od mitu społeczeństwa obywatelskiego bez samego społeczeństwa obywatelskiego do społeczeństwa obywatelskiego bez mitu, nawet być może bez języka społeczeństwa obywatelskiego, a często do społeczeństwa obywatelskiego wręcz zdemitologizowanego. Ja nie jestem badaczem społeczeństwa obywatelskiego. Ja zajmuję się głównie badaniem instytucji i tego, jak ludzie się do instytucji, do systemu instytucji adaptują. I właśnie robiąc tego rodzaju badania i tego rodzaju obserwacje, dostrzegłem, że ten duży jak gdyby potencjał niezadowolenia i frustracji związany z tym, że oto w Polsce nie ma społeczeństwa obywatelskiego, nie do końca się potwierdza właśnie w takich badaniach, które próbują trochę od innej strony szukać społeczeństwa obywatelskiego, szukać go tam, gdzie być może się nie spodziewalibyśmy go znaleźć. I w tym sensie to, co powiem, będzie do pewnego stopnia mocno nawiązywało i kontynuowało to, o czym mówiła Anna Giza-Poleszczuk. W moim przekonaniu jest to zdecydowanie bardziej kryzys pewnej perspektywy poznawczej niż kryzys samej istoty społeczeństwa obywatelskiego. Nawet może nie tyle kryzys projektu ideologicznego, co właśnie kryzys perspektywy poznawczej. Krótko mówiąc, jeżeli będziemy patrzyli w te miejsca, w których zwykle nie patrzymy, szukając społeczeństwa obywatelskiego, znajdziemy te typy działań, w moim przekonaniu, które tradycyjnie przypisywanym cechom społeczeństwa obywatelskiego odpowiadałyby. Te koncepcje i perspektywa dotychczasowa w patrzeniu na społeczeństwo obywatelskie w Polsce opiera się, moim zdaniem, na takiej dosyć tradycyjno-modernizacyjnej wizji tego, czymże jest społeczeństwo i czymże jest także społeczeństwo obywatelskie. I opiera się na trzech zasadniczych cechach. No przede wszystkim na dosyć mocno takiej sformalizowanej perspektywie, o której tutaj mówiono, redukującej w dużym stopniu społeczeństwo obywatelskie do organizacji pozarządowych i do działania organizacji pozarządowych. Po drugie opiera się na takiej oto wizji, że chodzi tutaj o działalność polityczno-publiczną, motywowaną właśnie bardzo wysokimi wartościami, o czym mówił Irek w ostatnim fragmencie swojej wypowiedzi, a nie dostrzega się tego, że czasami działania o charakterze obywatelskim mogą być niesione przez zaangażowania na przykład obecne w sektorze ekonomicznym, w sektorze gospodarki. Ostra granica pomiędzy tym, co się dzieje w polityce i co się dzieje w gospodarce, która jest zgodna i w życiu publicznym i w tym, co się dzieje w gospodarce, która jest zgodna z pewnym rozumieniem społeczeństwa obywatelskiego, nie wyczerpuje całkowicie wszystkich sposobów patrzenia na te zjawisko, bo jak wiemy, istnieją koncepcje, które także w działaniach związanych z aktywnością o charakterze ekonomicznym upatrują pewnego charakteru obywatelskiego. W moim przekonaniu tego się w Polsce pod uwagę nie bierze, co szczególnie w sytuacji polskiej przyczynia się do pewnego umknięcia istotnej części obywatelskości z tej perspektywy. I po trzecie wreszcie, o czym też częściowo tutaj Irek mówił, kiedy narzekał, odwoływał się do naszego wspólnego narzekania na wskaźniki obywatelskości, te badania opierały się rzeczywiście na dość uproszczonych wskaźnikach obywatelskości, gdzie albo z jednej strony dominuje badanie właśnie opierające się na analizie tych formalnych mechanizmów i formalnych instytucji, jakimi są NGOsy, albo z drugiej strony, kiedy się włącza w to rozważania na temat słabości kapitału społecznego, no to wtedy tradycyjnie już w Polsce narzeka się, jaki to jest niski poziom kapitału społecznego, w tym kapitału zaufania, a jak to parokrotnie miałem okazję mówić, kapitał zaufania społecznego w Polsce mierzy się głównie poprzez pytanie tego typu, jak uważasz, czy innym ludziom w Polsce należy ufać. Czyli zaufanie się mierzy przez pytanie o zaufanie. Socjologia zna nieco bardziej zaawansowane sposoby operacjonalizowania pojęć badawczych niż używanie dokładnie tego samego słowa, zarówno jako pojęcia, jak i jako nazwy zmiennej wręcz. Na dodatek jeszcze, żeby zaznaczyć tutaj to zwykle się powiada tak, że czuwa, że innym ludziom należy ufać, czy też ostrożności w stosunkach z innymi nigdy za wiele. Ostrożność jest przeciwstawiana zaufaniu. To nie jest symetryczne przeciwstawienie, jak Państwo to w moim przekonaniu podzielają chyba też ten pogląd. Także notabene, nawet jeżeli się to weźmie pod uwagę, to ostatnie badania Europejskiego Sondażu Społecznego pokazują, że Polska leciutko, ale w niewielkim stopniu jednak awansuje od 2002 do 2008 roku w tym przekonaniu, czy ludziom, jeśli się to nawet tak mierzy, należy ufać. I ta perspektywa taka właśnie psychologiczno-deklaratywnego badania nie dostrzega w moim przekonaniu bardzo istotnego aspektu badania kapitału zaufania, czyli badania zachowań. Są pewne wskaźniki dotyczące zachowań, ale dominują jednak te wskaźniki dotyczące takiej deklaratywnej psychologii. I teraz rezultatem stosowania takiej optyki jest właśnie ta teza o słabości polskiego społeczeństwa obywatelskiego, która nie dostrzega pewnych jego innych, nie do końca właśnie przybijających się do dyskursu publicznego aspektów. A więc po pierwsze jego raczej, czy też często nieformalnego charakteru. Po drugie, pojawianiu się tych zjawisk obywatelskich w miejscach, które są nie do końca oczekiwane. Na przykład wspomniano tutaj o badaniach socjologii wsi. Rzeczywiście, już począwszy od pierwszych badań pani profesor Marii Wieruszewskiej, wyraźnie widać, że jakiś rodzaj aktywności obywatelskiej umyka właściwie części polskiej socjologii, części polskich nauk społecznych. Maria Wieruszewska na początku lat 90. porównała to, jak radzą sobie z transformacją dwie wsie. Jedna poznańska, bardzo dobrze usieciowiona, z bardzo dobrymi, wspaniałymi, jeszcze sięgającymi poprzedniego systemu, powiedzmy sobie, NGOsami, i druga podlaska, gdzie właściwie nie było żadnej formalnej aktywności. I okazało się, że ta poznańska poradziła sobie dużo gorzej, że stała się kompletnie zdezaktywizowana, natomiast ta podlaska uruchomiła rozmaitego rodzaju nieformalne sieci wspomagania i aktywności społecznej i generalnie rzecz biorąc była bardziej zadowolona, co po części także i uczciwie to trzeba przyznać, wynikało z tego, że jej poziom aspiracji był tam dużo niższy niż w tej wsi poznańskiej. W każdym razie tego typu badania, wzmocnione przez ostatnie analizy pani Bukarby-Rylskiej opublikowanej we Wsi Współczesnej, która też pokazała bardzo mocno na to, jakie są mechanizmy funkcjonowania takich aktywności, lokalnych aktywności obywatelskich na wsi, pokazują, że jest co badać i trzeba dostrzec postrzegać to, co swego czasu Anna Giza w jednym ze swoich wywiadów nazwała chałupniczym społeczeństwem obywatelskim. Rzeczywiście, w moim przekonaniu, ono w takim dużym stopniu jest. Kolejnym elementem, który trzeba tutaj brać pod uwagę, to jest to, jest to pewnego rodzaju natura i charakter polskiej przedsiębiorczości, która, jak wiadomo, oparta jest głównie o małą i średnią przedsiębiorczość, a w ramach tej małej i średniej przedsiębiorczości szczególnie o mikroprzedsiębiorczość. Większość polskiego dochodu narodowego jest praktycznie dostarczana przez sektor tych małych i średnich przedsiębiorstw, w którym dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do kilku osób. To pokazuje, że istnieje bardzo silny stopień zakorzenienia aktywności ekonomicznej i warto jest patrzeć, czy ta aktywność ekonomiczna nie stanie się potencjalnie jakimś sposobem budowania przyszłej aktywności wykraczającej już bezpośrednio poza sferą publiczną i to nie tyle poprzez to, że ci niewielcy przedsiębiorcy będą, powiedzmy, nie wiem, łożyć na NGOsy, przyczyniając się przez to, prawda, do postępującej grantozy, ale raczej przez to, że że ich aktywność ekonomiczna bezpośrednio będzie miała charakter aktywizujący społeczeństwo w jakiejś perspektywie. Oczywiście te typy kapitału społecznego, o których mówię, i te typy aktywności cały czas są jak gdyby zawieszone w pewnej przestrzeni, znaczy cały czas nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia tutaj z kapitałem społecznym o charakterze bardziej bridging czy bonding, bardziej takim wiążącym rozmaite grupy, czy raczej ze sklepiającym się. I dawne pytanie, które swego czasu analizowali Elżbieta i Jacek Tarkowscy w swoim tekście, czy Polacy są amoralnymi familistami, jest pytaniem absolutnie zasadnym. Nawiązując do koncepcji Edwarda Banfielda, oni stawiali właśnie takie pytanie, to jest tak, że Polacy są skupieni w bardzo niewielkich sieciach stosunków, gdzie te elementy tych sieci są bardzo silnie zintegrowane i kooperujące wewnątrz siebie, natomiast agresywne i kompetytywne wobec siebie nawzajem, i dawali odpowiedź pozytywną. No, jest pewnego rodzaju fenomenem, jak w społeczeństwie tak zorganizowanym mógł się narodzić ruch o nazwie Solidarność, ale być może był on pewnego rodzaju wyjątkiem. Więc nie wiemy do końca, czy ten rodzaj kapitału budowany przez te mikrosieci, o których tutaj mówię, które mają głównie charakter nieformalny, które mają często bliskie zakorzenienie w obszarowi działalności ekonomicznej, które są raczej bardziej widoczne poprzez obserwację zachowań niż poprzez obserwację deklaracji, czy te sieci doprowadzą do rzeczywiście jakoś tradycyjnie rozumianej obywatelskości, czy też być może raczej do zasklepiania się w takim społeczeństwie wyspowej organizacji rozmaitego rodzaju mikroaktywności. Odpowiedzi na to pytanie nie znamy, natomiast moim zdaniem, jakkolwiek by nie było, to już ta wiedza, którą mamy, nieco komplikuje ten dominujący obraz, który polega głównie właśnie na narzekaniu na słabość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, co do pewnego, w pewien sposób jest wzmacniane przez przekonujące wyniki badań, na przykład wyniki badań zawarte w diagnozie społecznej Janusza Czapińskiego pod jego kierunkiem przeprowadzonej, gdzie ono to powiada, buduje taką konstrukcję, że Polska ma silny kapitał indywidualny, kapitał ludzki i bardzo słaby kapitał społeczny, i że to, co osiągnęliśmy do tej pory, to dzięki naszemu kapitałowi ludzkiemu, bez przejścia w fazę rozwoju kapitału społecznego, dalszy etap rozwoju jest niemożliwy. Otóż w moim przekonaniu różnica nie polega na tym, że kapitał ludzki jest silny, a społeczny słaby, lecz raczej na tym, że ten społeczny jest, no, ma pewnego rodzaju osobliwości, które starałem się tutaj opisać, ale tak naprawdę głównym źródłem słabości jest to, co można byłoby nazwać kapitałem instytucjonalnym jednak. To znaczy pewną próbą przekładania tych lokalnych aktywności w działania w jakiś sposób zinstytucjonalizowane, tak żeby zarazem nie traciły one tego pierwotnego sensu i pierwotnej świeżości, jeśli tak można powiedzieć. Aczkolwiek wydaje mi się, że to, nad czym tutaj też narzekano, to znaczy, że w tej chwili NGOsy właśnie w procesie tej engoizacji dokonują daleko idącej profesjonalizacji, biurokratyzują się, to jest pewnego rodzaju fenomen wspólny w ogóle dla funkcjonowania jakichkolwiek systemów instytucjonalnych, które mają ogromną zdolność do absorbowania i kooptowania wszelkiego rodzaju antysystemowych ruchów, począwszy od kontestacji lat 60., końca lat 60., która weszła praktycznie w systemy instytucjonalne, poprzez kontrkulturę, która też do pewnego stopnia weszła, właściwie zatracając w tej chwili swój pierwotny sens i trudno mówić jak gdyby co teraz, ale zmieniając zarazem właśnie kulturę i zmieniając te systemy. Także moim zdaniem musimy patrzeć też i na to, że społeczeństwo obywatelskie, nawet jeśli traci swoje pierwotne cechy obywatelskości, nad którymi możemy, prawda, pochylać się z troską, że ich w tej chwili nie ma, doprowadza do zmiany jąder tych systemów, w których zaczynało początkowo być... wobec których początkowo było nastawione opozycyjnie, a potem zaczynało coraz bardziej z nimi kooperować. Także to jest istotna zmiana. Problemem moim zdaniem bardzo ważnym w tej chwili jest to, co się stanie z tą aktywnością, która ma potencjalnie jakiś rodzaj obywatelskiego charakteru w Polsce, natomiast nie mieści się w tych tradycyjnie dominujących perspektywach i optykach patrzenia na społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu. Teraz głos mają Państwo. Prośba o przedstawianie się, dlatego że jest nasza dyskusja rejestrowana i będzie zamieszczona przynajmniej na naszej stronie. Prośba o bardzo zwięzłe wypowiedzi, dlatego żeby po prostu jak najwięcej osób mogła zabrać głos. Andrzej Wielwiejski, bardzo proszę. I później cały rząd tam.
Dziękuję bardzo.
Frakcja Okienna.
Były parlamentarzysta, przewodniczący Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Proszę Państwa, ja przede wszystkim bardzo jestem wdzięczny Pani Agnieszce Graf, pomimo tutaj pewnych uderzeń, a natarć przeciwko nimi, za dwie rzeczy. Ja świadczę tutaj sobą, prawie większość mojego życia spędziłem jako aktywista NGO-sowski w różnych układach. I świetnie wiem, jakim byłem urzędasem. To jest dość naturalny proces i biurokratyzujemy się, prawda, i profesjonalizujemy się. Skuteczność działania i te ożywienie społeczne i tak dalej zależy od szeregu czynników tych sieciowych, stanu świadomości całego społeczeństwa, pamięci historycznej, no wielu innych czynników. Jeżeli, powiedzmy, te czynniki zagrają w kierunku aktywizacji, no to sieć NGO-sów jest skuteczna. I pamiętajmy to, bo to jednak nie uciekajmy w jakieś tam abstrakcje. Nasz człowiek ulicy rzeczywiście jest nieufny i rodzinny. Profesor Richard to doprecyzowywał. No i to jest, jak porównanie naszej młodzieży ze Skandynawami czy Niemcami, daje właśnie takie rezultaty. Nie chcemy współpracować i zawiązywać spółek z obcymi, najwyżej właśnie z kuzynem. Boimy się ich, no jesteśmy słabo uspołecznieni. To są pewne truizmy. Ja pomimo wezwania Alika jednak mam tutaj trzy punkty, które chciałbym po prostu...
Ale w trzech zdaniach.
Niezbędne.
W trzech zdaniach.
Wydaje mi się niezbędne, żeby dodać
je. Jest bardzo
je.
Dużo osób, które chcą zabrać głos.
A nie powiedziano tego. Proszę Państwa, w ponad 50% polskich gmin nie ma żadnych inicjatyw społecznych. Żadnych, łącznie z parafialnymi. No, to jest taki swój element tego. Teraz ja melduję z moich doświadczeń z Rady Europy, gdzie prowadziłem taki zespół właśnie do tych spraw przez kilka lat. Proszę Państwa, no, ta sieć, w której niby te NGO-sy działają, we Francji, Wielkiej Brytanii, Holandia jest tu najwyżej, najdalej idącym. Oni mają około 13% zatrudnienia, w całości zatrudnienia, to jest zatrudnienie trzeciego sektora w Holandii. U nas jest to około 1,2-1,3% całego zatrudnienia. W Rumunii dla porównania jest tylko 0,5% z ogólnego zatrudnienia pracujących w NGO-sach. To po prostu jest słabiutkie u nas, w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i te inne elementy oczywiście tak samo, prawda? Ja myślę, że frekwencja wyborcza nasza w porównaniu z tą zachodnią ma też jakoś z tym pewien związek. I różnice też profesor, bardzo tak powiem, pozytywnie odnotowuje, profesor Rychard o tym wspomniał, ta Wielkopolska i te Podlasie, myślę, że w Galicji też można by zaliczyć jakieś dodatkowe punkty dla kapitału społecznego w porównaniu z kongresówką w ogóle, nie tylko z naszymi kresami wschodnimi. Jesteśmy tutaj słabiutcy, stałe, stare tradycje wygasły, a równocześnie tutaj mowa była, że tylko tak lewica tutaj jakoś jest dynamiczna, ja się zbliżam do końca, Aliku, ale to chyba nie takie proste, wprawdzie z papieżem Janem Pawłem to jest pewien kłopot, no bo są tacy, którzy go zaliczają bardzo mocno do nurtu socjaldemokratycznego pod pewnymi względami. Natomiast on zrobił rzecz niezmiernie ważną, mianowicie to było w jednej ze swoich pierwszych wystąpień na terenie amerykańskim, zdaje się, że to było w Waszyngtonie, spotkanie z przedstawicielami Latynosów, gdzie dyskutowano, czy w kraju pojawił się problem kryterium postępu społecznego. I papież polemizuje z doktryną bezpieczeństwa narodowego jako czymś wiodącym ideologicznie, że to nie jest takie istotne, i z doktryną dobrobytu i postępu, i formułuje kryterium postępu społecznego. Ja sobie to dokładnie zapisałem, to było wiele lat temu, ale ta formuła mi została w głowie. Postęp społeczny ma miejsce wtedy, gdy obywatelom poszerza się pole podejmowania decyzji o losie własnym i o losie społeczności. To jest kryterium postępu społecznego. No, z papieżem niełatwa sprawa. Wprawdzie miał osiągnięcia tutaj jego działalność w ożywieniu apostolstwa świeckich, życia parafialnego była tutaj dość ciekawa. 3/4 kolegów nie podejmowała i nawet nie rozumiało tych propozycji. No a w rządzeniu kościołem był raczej konserwatywny, nawet tych biskupów za bardzo nie chciał dopuszczać do tego, trzymał się starych struktur. No ale on dał nam definicję społeczeństwa obywatelskiego. Nie wiem, czy powiedzmy lewicowy nurt potrafi tutaj zrobić coś mocniejszego i bardziej dynamicznego, a podkreślam, kluczowa sprawa dla NGO-sów, miałem z tym wiele do czynienia, znaczna część lewicy na Zachodzie bardzo nie lubi NGO-sów, prawda, jako rodzaj konkurenta, prawda, zwłaszcza liburzyści angielscy są tutaj szczególnie krytyczni, a także biurokraci francuscy też. Woląc zwykłą przedstawicielską demokrację, prawda, która szwankuje. Także dylematy są tutaj poważne, a nasze ubóstwo, i kończę już, prawda, no jesteśmy w tej sytuacji tego chałupińczego społeczeństwa obywatelskiego przy tej słabości struktur i wzmocnienie tych struktur jednak NGO-sowskich jest niezmiernie potrzebne, jeżeli potrafimy również nawiązać do starych tradycji, to niech to słowo też jednak padnie. My mamy wielkie osiągnięcie w historii. Polskim osiągnięciem był sejmik. Prawda? Był sejmik, który dla tego szerokiego obszaru społecznego był miejscem, gdzie się żyło, spotykało, decydowało i podejmowało inicjatywy. Z wyjątkiem częściowo Galicji, trochę Wielkopolski, ta tradycja została w dużym stopniu. Nie potrafiliśmy odbudować od demokracji chłopskiej na przełomie XIX i XX wieku i do dzisiaj z tego powodu cierpimy i to wyzwanie pozostaje wciąż.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan w okularach, tak? I później.
O trzech krótkich sprawach chciałem powiedzieć. Kazimierz Wojciech Friska. Uniwersytet Warszawski. Więc chcę powiedzieć po pierwsze tak, że mnie się wydaje, że duża część tej dyskusji dotyczy terminów, a nie ich sensów. Dwa proste przykłady. Mówicie Państwo o społeczeństwie obywatelskim, a akurat wśród socjologów warszawskich żywa powinna być pamięć takiego tekstu, który w trzewiach PRL-u napisał, jeśli pamiętam, Stanisław Osowski o czterech typach ładu społecznego. On tam pisał o ładzie porozumień zbiorowych. No i to jest przecież w gruncie rzeczy nic innego jak jakaś wizja społeczeństwa obywatelskiego. Drugi przykład. Pani Graf, skądinąd świetnie się stało, że otworzyła pani takie policy window na dyskusję nad NGO-sami, ale pani mówi o ich zamykaniu się. to nie jest nowe zjawisko. To w gruncie rzeczy znamy, ten proces znamy od pół wieku. Opisał je Mancur Olson, kiedy wprowadził do, krytykując rynek zresztą, wprowadził pojęcie koalicji dystrybucyjnych. To dokładnie o to właśnie chodziło, o czym pani opowiadała. O monopolizację dostępu do jakichś publicznych zasobów, prawda? I rozdzielanie tych zasobów wśród, mówiąc najogólniej, swoich. No ale po co Mancur Olson? A nie znacie państwo takiego ładnego polskiego słówka, chociaż nie jestem pewny, czy ono jest polskie, sitwa mianowicie. No więc tak naprawdę opowiada pani o czymś takim w gruncie rzeczy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest ta, że wszystkie badania, które moi uczeni koledzy przywoływali, dotyczące tej aktywności obywatelskiej czy aktywności społecznej, pokazują bardzo wyraźnie jedno, że korelatem tej aktywności obywatelskiej jest dochód i wykształcenie. No i teraz popatrzcie sobie państwo na dane o dochodach gospodarstw domowych, na strukturę wynagrodzeń, która w Polsce, która jest bardzo prawoskośna. Popatrzcie sobie państwo na informacje o tym, że ja wiem oczywiście, że minimum socjalne to nie jest tam żadna linia ubóstwa, ale to jest taka linia dochodowa, która mówi z grubsza rzecz biorąc tyle, że ktoś, kto zarabia w okolicach tego minimum socjalnego, codziennie wieczorem się martwi o to, co jutro do gara włoży. Tak z grubsza rzecz biorąc. Popatrzcie państwo na to, jak wyglądają te polskie wynagrodzenia. Popatrzcie państwo na dane o wykształceniu Polaków. No i wtedy będziecie mieli klarowną odpowiedź na pytanie o to, dlaczego Polacy są tak aktywni, jak są. Tu nie ma żadnej w tym tajemnicy. Ja bym powiedział sobie, że oni są, mając na uwadze te zmienne, gdyby je znormalizować, to one są, to Polacy są nadzwyczaj aktywni społecznie. Nieporównywalnie bardziej aniżeli obywatele społeczeństw zamożniejszych i lepiej wykształconych. Z tego, że ta aktywność upływa, toczy się w takich światach, powiedzmy, rodzinnych czy sąsiedzkich, no to, to ja w tym nie widzę nic złego. Ja nie sądzę, żeby każdy familizm musiał być amoralny.
Ewa Dąbrowska-Szulc, Stowarzyszenie Profemina. Do nas można się zapisać, jak najbardziej. Szczerze zapraszamy. Od 20 lat, ponieważ jak najbardziej, ponieważ Profemina ma wprawdzie pięknie sformułowany przez znakomitą tłumaczkę statut i zarejestrowany niestety ponad 20 lat temu, bo w listopadzie 1989. Także walczymy o jedną kwestię, prawo do aborcji na żądanie. Natomiast my możemy istnieć w odróżnieniu od wielu, które powstały jak Polska Długa i Szeroka w epoce Komitetów Bujaka, dlatego że istnieje Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Daje nam siedzibę, daje nam dostęp do ksero. Także dzięki temu my ocaleliśmy, bo także są mężczyźni, którzy uważają, że to prawo powinno istnieć. Natomiast lubię się tym, że dzięki, sądzę, również Fundacji Batorego jestem stypendystką takiego projektu, który polegał na współpracy z amerykańską organizacją League of Women Voters, czyli Liga Kobiet Wyborczyń. I tam będąc, obserwując niezmierną aktywność wszelakich mniejszych lub większych organizacji, to stwierdziłam, że jednak jest ogromne współzależność, czyli korelacja pomiędzy czasem, jaki człowiek może poświęcić, zwłaszcza człowiek, jak to mówisz pięknie Agnieszko, pochodzenia kobiecego, jaką jest zamożność i czas. Także jeżeli dojdziemy do przynajmniej tego poziomu zamożności, jak reszta tej Europy, na którą patrzymy tam na zachód, to na pewno aktywność będzie większa. To jest tyle. Jest jeszcze wiele innych organizacji, do których można przejść z ulicy, zapisać się, natomiast jakoś nikt się drzwiami, oknami tak jak to nie wali. I ostatnia uwaga, czysto na temat można tylko, panie profesorze, na temat tylko można deliberować, natomiast dywaguje się od tematu, bo divagare to znaczy odbiegać odchodzić. Są dwa gary.
Dziękuję bardzo. Profesor Gliński. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Piotr Gliński. Słuchasz, tak? Jestem socjologiem, pracuję w IFI SPAN i na Uniwersytecie w Białymstoku, także jestem przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i od około już prawie 30 lat badam zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak i działam w organizacjach pozarządowych. I z przykrością muszę powiedzieć, że praktycznie prawie z nikim z prezydium się nie zgadzam. Co do generalnych test tutaj stawianych, może poza Darkiem Gawinem, no ale on mówił o takich sprawach dość oczywistych, historycznych. Chciałem powiedzieć krótko o trzech sprawach, ponieważ nie ma czasu, to w zasadzie ta polemika będzie bardzo uboga. Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, i to jest niezwiązane może z wątkiem polemicznym, że wśród autorów naszych tutaj osób, które siedzą w prezydium, istnieją dwaj autorzy według przynajmniej ustaleń wspomnianego tutaj Pawła Załęskiego. Jego doktorat właśnie jest broniony, Irku, także uspokajam cię, wiesz o tym, że to się dobrze skończyło, chociaż gdzie indziej. Mianowicie Aleksander Smolar jest odpowiedzialny, no w pozytywnym chyba sensie tego słowa, za przeniesienie określenia civil society według śledztw, których dokonał tenże doktorat, na grunt ideologii opozycyjnej polskiej lat 70. 80. Michnik faktycznie nie używał tego określenia, to pan Smolar najprawdopodobniej przeniósł to z Francji, z tamtej dyskusji. A z kolei Irek Szymiński jest pierwszym, który w ten sposób opisywał Solidarność, która przedtem była raczej kojarzona z tym ruchem samorządowym i tak dalej. Samorządną Rzeczpospolitą. Dwie tezy, z którymi się podstawowymi nie zgadzam. Pierwsza teza to jest to, którą od pewnego czasu formułuje Ania Giza i Andrzej Rychard. Mianowicie ja uważam, że nie ma dowodów na to, że mamy silne społeczeństwo obywatelskie, czy też niedocenione społeczeństwo obywatelskie w sferze tej, którą wy określacie nieformalną, czy przedsiębiorczością, czy chałupniczą i tak dalej. Takich mocnych dowodów socjologicznych nie ma, natomiast jest bardzo wiele dowodów na to, że mamy słabe. Ja nie powiedziałbym, że ono jest w kryzysie, bo w kryzysie to jest ktoś czy coś, co było kiedyś nie w kryzysie. To jest słabe społeczeństwo obywatelskie od samego początku. Jest prawdą to, co powiedział Aleksander Smolar na początku, że coś dziwnego się stało po 89 roku i ta idea, która doprowadziła do zmian w Polsce, w dużej mierze doprowadziła, no, współdoprowadziła, została jakby zapomniana, nie wsparta przez polskie elity polityczne. Nasze reformy, jak Państwo wiecie, były odgórnie realizowane. No, innych możliwości nie było. Natomiast nie było realizowanego wsparcia i tego, co Gawin, a tu się z Gawinem nie zgadzam, stymulacją, znaczy na gruncie polskim się nie zgadzam, bo co do innych, tak, to o Europie mówiłeś. W Polsce stymulacji społeczeństwa obywatelskiego praktycznie nie było. Społeczeństwo się rozwijało za pomocą dwóch mechanizmów. To jest samoorganizacji, samoedukacji, tego wszystkiego, co faktycznie imponowało nam, inteligentom z miasta, jak się patrzyło, prawda, że gdzieś tam coś powstawało. Oddolnie siłą działaczy. Oraz drugim elementem była pomoc zachodnia. No, Fundacja Batorego jest tego też przykładem. Oczywiście, że to było współpraca polskich aktywistów, polskich ludzi, którzy tu działali z tym, co przychodziło z Zachodu. I natomiast nie było wsparcia elit politycznych w Polsce przez prawie lat 20. Dopiero akcesja europejska tutaj kwestię zmieniła. Natomiast nie ma dowodu na tą słabą, nieformalną organizację obywatelską. Nie możemy wchodzić w dyskusję, no ale myślę, że po prostu wystarczy na ten temat przejrzeć literaturę, bardzo dużą literaturę polską, socjologiczną, która opisuje te zjawiska. Co do wskaźnika, Andrzej, o których mówisz, społeczeństwa, kapitału społecznego, no tak, tylko że u nas ta deklaracja, socjologowie wiedzą, co to jest deklaracja. To jest jeszcze droga do rzeczywistości długa, ale ona jest omawiana, czy może być skomentowana. To u nas jest 15%, w Norwegii jest 80%. I to jest różnica, o której możemy dyskutować. U nas jest te 50% gmin bez organizacji pozarządowych i tak dalej, i tak dalej. I to, że jest enklawowe społeczeństwo obywatelskie, no to jest teza, która została sformułowana w początku lat 90. Tu się wiele nie zmieniło. Nie tylko. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o drugiej kwestii, tak mówię dość skrótowo, a mianowicie do tezy pani Agnieszki Graf się chciałem odnieść. No to jest tak, że w sensie diagnozy ma pani rację. Oczywiście, że te zjawiska, które są opisywane przez socjologów jako uzależnienie od grantów i też, że tak powiem, od pewnego czasu to jest teza oczywista, są oczywiste. To natomiast, że społeczeństwo obywatelskie nie zastąpi nam polityzacji, nie zastąpi nam polityki, no to też jest oczywiste. Ja rozumiem, że no, pani tekst jest wyrazem pewnego rozczarowania, że to społeczeństwo obywatelskie nie jest mocniejsze, mówiąc tak bardzo delikatnie, w sensie politycznym, prawda, że nie realizuje od razu, czy też nie pociąga za sobą dużych grup społecznych w celu organizacji pewnych celów politycznych. No myślę, że to do społeczeństwa obywatelskiego nie można mieć o to pretensji. To jest pewien projekt, który ma poprawiać demokrację, natomiast nie zastąpi demokracji w całości. I podobnie, odnosząc się do tej tezy przede mnie krytykowanej wcześniej, to jest projekt, który dotyczy samoorganizacji społecznej, w dużej mierze racjonalnej samoorganizacji odnoszącej się do wartości, a w związku z tym nieformalne grupy pierwotne oparte na emocjach są jego przeciwieństwem. I tylko część z tych grup może spełniać czy mieć charakter obywatelski. Na tym polega różnica między nami, jak mi się wydaje. Wszyscy w zasadzie socjologowie, którzy opisują społeczeństwo obywatelskie, czy się tym problemem zajmują, podkreślają, to muszą być grupy wtórne, oparte na racjonalnym wyborze wartości w dużej mierze. Prawda? Nie wszystkie więzi, nawet tak jak założyciel pierwszego Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Socjologicznego w Polsce Andrzej Sieciński mówi, nie wszystkie więzi poziome to jest społeczeństwo obywatelskie. One są, my je przez lata badaliśmy, dyskutowaliśmy. Bardzo dobre są pod tym względem faktycznie i wiem, że Ania Giza robiła takie badania, ale robili także inni socjologowie, robią badania lokalności. One wskazują, które z tych nieformalnych, różnych takich z pogranicza zjawisk to są obywatelskie, a które nie. Okazuje się, że 5-10% tej populacji to jest obywatelska w sensie lokalnym. To samo mamy z badań parafii, 10%. To samo z badań statystycznych polskich NGO-sów i tak dalej. 10% to jest aktywność obywatelska w Polsce i pewnie to tak wygląda. I niestety porównując to do danych z europejskich, no to po prostu wychodzimy słabo i ja z tym bym... To tyle, dziękuję.
Proszę Państwa, w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa dotyczy NGO-sów. Otóż w Polsce tak się złożyło nieszczęśliwie, że NGO-sy funkcjonują jako pars pro toto wobec społeczeństwa obywatelskiego. Tymczasem NGO-sy to jest pewien specyficzny typ organizacji związany z pewnym typem państwa, które określamy mianem państwa demokracji liberalnej. I teraz typowe dla tego państwa jest delegowanie pewnego rodzaju zadań, albo ze względów ideowych, albo ze względów pragmatycznych, po prostu z tego względu, że pewne zadania efektywniej, a więc z punktu widzenia kryteriów praktycznych, wykonują NGO-sy. I one oczywiście mają swoje problemy, ale nie można sobie wyobrażać NGO-sów bez profesjonalizacji, bez racjonalizacji, bez uzawodowienia i bez miar, których najważniejszą jest miara efektywności. NGO-sy oczywiście mają swoje problemy, ale raczej te problemy upatrywałbym w samoświadomości środowiska i związanych z tymi niebezpieczeństwami. Mianowicie, no jeśli NGO-sy postrzegają się jako, co najmniej w perspektywie, jako pewien rodzaj egzekutywy państwa, prawda, czy też starają się, by ich środki, no co najmniej w 2/3 pochodziły z funduszy publicznych, to oczywiście podstawowe niebezpieczeństwo jest takie, to jest ich uzależnienie od państwa, więc utrata pewnej samodzielności. Inna sprawa, może to nie jest kwestia Polski, ale już na pewno Europy, czy też w skali społeczeństw Zachodu, to jest rola NGO-sów w procesach podejmowania decyzji politycznych. zauważa się, że ona rośnie, często potrafi być kluczowa, podczas gdy NGOsy to są zasadniczo organizacje prywatne, pozbawione legitymizacji demokratycznej. To są problemy. Natomiast co do społeczeństwa obywatelskiego, to ja tutaj od lat jestem w sporze z Piotrem Glińskim, który jest czołowym przedstawicielem, głównym reprezentantem tej tezy o słabości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jego wyspowym charakterze. No, co do wskaźników, to oczywiście tutaj nie ma sporu, prawda? Od końca lat 90. to zaangażowanie Polaków w dobrowolne organizacje to jest na poziomie 25%, to jest mniej więcej co czwarty obywatel. Te wskaźniki kapitału społecznego są rzeczywiście niskie. Tutaj nie zgodziłbym się również z Andrzejem Richardem co do oceny tego wskaźnika. Otóż kapitał społeczny, jak wszyscy wiemy, to nie jest cecha jednostkowa, tylko relacyjna, prawda? Pytania w badaniach masowych, a to są dotyczą oczywiście jednostek, prawda? Stąd to jest wskaźnik. To jest wskaźnik indywidualny własności niejednostkowej. I teraz oczywiście możemy się spierać na temat tego, czy to jest dobry wskaźnik, czy nie, ale nie mylmy wskaźnika z własnością, którą ten wskaźnik wskaźnikuje, prawda? Więc to na poziomie wskaźników tutaj no, nie będziemy się kłócić, ale są inne też wskaźniki. No, same badania Stowarzyszenia Klon Jawor wskazują, że jest ogromna dynamika, jeśli chodzi o spontaniczne organizowanie się. Każdego roku powstaje około 4000 organizacji i 500 fundacji. Jeśli wziąć statutowe wymogi, to oznacza, że co roku pojawia się około 40-50 tysięcy nowych liderów w Polsce. No to nie można mówić tutaj o braku tego spontanicznego angażowania się. Natomiast rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie no, jest uzależnione od pewnych strukturalnych cech polskiego społeczeństwa. No, te strukturalne cechy, by wymienić najważniejsze, tu zresztą wymieniane, to jest rola rodziny, rola kręgu przyjaciół i towarzyskości, wreszcie skłonność do dawania. Tutaj mam na myśli głównie systematyczność i wysokość tego dawania. Na organizacje niezależne. I tutaj też badania Stowarzyszenia Klon Jawor potwierdzają to uzależnienie. Otóż połowa wszystkich organizacji, które bada stowarzyszenia, to jest mniej więcej, powiedzmy, 2/3 wszystkich organizacji, bo organizacje oczywiście nie wszystkie są zarejestrowane, nie wszystkie mają status prawny. Liczy mniej niż 40 członków. No to znaczy, że to są założyciele plus ich krąg znajomych. Połowa organizacji badanych przez Stowarzyszenie Klon Jawor ma mniej niż 40 członków. Natomiast jeśli chodzi o tą tezę o słabości społeczeństwa obywatelskiego, to jednak moim zdaniem podstawowym argumentem przeciw tej słabości jest obecność na tych najniższych szczeblach organizacji społecznych w Polsce. Ja kiedyś na początku, parę lat temu prowadziłem lustrację. Chciałem sprawdzić, ile rzeczywiście jest tych organizacji w małych miastach. Badałem 4 położone w różnych regionach kraju, 40-tysięczne miasta, więc tak zwane małe miasta. Ku mojemu zaskoczeniu w każdym z nich średnio od 80 do 130 dobrowolnych organizacji działa. W tym znaczny odsetek to są organizacje nierejestrowane, typu na przykład kółka teatralnego, czy też przykościelnych organizacji. Ale to oznacza, że w takim środowisku, prawda, przeciętnego polskiego 40-50-tysięcznego miasteczka, około 1/3 mieszkańców jest zaangażowana w działalność tych organizacji. To nie jest mało i to jest też powód po temu, by ta znaczną część zmian, które Polska można powiedzieć, spoza wielkich miast przeszła, no, zawdzięczamy między innymi działalności tych organizacji. Dziękuję.
Przepraszam, pani obok. Pani z tyłu, tak?
Dziękuję bardzo. Ja bym chciała się odnieść przede wszystkim do części metodologicznej wypowiedzi pana profesora Rycharda. Otóż, proszę państwa, z Warszawy, zza biurka i zza wskaźników ilościowych nie widać, co się w kraju dzieje. Ja jestem takim socjologiem, który bardzo dużo jeździ po Polsce. I muszę powiedzieć, że ja widzę niezwykle dynamicznie rozwijające się ośrodki lokalne, także pod względem obywatelskim. Zatem istotnie sprawa jest definicyjna, plus towarzyszy temu niewłaściwa empiria. W Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego, gdzie miałam zaszczyt pracować wraz z panem profesorem Glińskim, zawsze byliśmy w kontakcie bezpośrednim z ludźmi z terenu. Rezultatem były te dwa pierwsze tomy Samoorganizacji Społeczeństwa Polskiego, które są dzisiaj literaturą klasyczną. Chcę dodać jeszcze tyle, że jeżeli ta metodologia się nie zmieni, to będziemy mieli dokładnie taką samą sytuację, jaką mieliśmy przed Solidarnością, że nasze diagnozy socjologiczne absolutnie nie wskazywały, co się gotuje i co się przygotowuje. PTS to potem samokrytycznie przyznał, żeśmy nie mieli właściwych narzędzi, żeby rozpoznać, co się w polskim społeczeństwie dzieje. Dwa jeszcze trzy słowa. Z tych wszystkich wcześniejszych badań, pan profesor Gliński nie przytaczał innych swoich tez, ta jest najsłynniejsza, ta tej enklawowości polskiego społeczeństwa obywatelskiego, ale on w późniejszych swoich tekstach poświęconych barierom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce wskazywał wyraźnie właśnie na bariery instytucjonalne, które nie tkwią w podmiotach działających, tylko są stawiane podmiotom działającym. I paradoksalnie tak długo walczona ustawa, jak to się mówi w środowisku pożytkowa, nałożyła dodatkowe homonta na spontaniczną aktywność obywatelską. Teraz drobny przykład, który pewnie wszystkim państwu jest znany, nie musi się być do tego socjologiem, to jest zmiana procedury 1%. Znowu walnięcie w organizacje pozarządowe. Znowu walnięcie w organizacje pozarządowe, a zrobienie wygody tylko podatnikowi. Zupełny brak pomyślunku, jak organizacje pozarządowe mogą ucierpieć w rezultacie tego wszystkiego. No i ta rzecz, że napotyka spontaniczna aktywność obywatelska na bariery przede wszystkim instytucjonalne, jest głoszona w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN od lat i nie jest to teza zza biurka, tylko to jest teza wzięta z doświadczenia empirycznego, ma czarno na białym dowody empiryczne, że tak właśnie jest. Jeżeli chcemy coś poprawiać, jeżeli chcemy poprawiać stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, to najpierw musimy popatrzeć na bariery instytucjonalne. Pierwsza partia od lat po tym wycofaniu wsparcia, o którym mówił pan profesor Gliński, to jest Platforma. I zobaczmy, co się dzieje, kiedy Platforma próbuje usamorządowić do końca Polskę. Na wszystko jest kontra. A na wyższym szczeblu weto.
Dziękuję bardzo. Pani.
Dziękuję. Alina Kozińska, Federacja Inicjatyw Oświatowych. Ja właściwie ze wszystkimi się zgadzam i z panelistami, i z panem Piotrem Glińskim. Natomiast najbardziej mi się ważnym wydaje to pytanie, co dalej. I powiem tak, sukces małych szkół wynik z tego, że był dobry pomysł na instytucjonalizację, na to, żeby dać narzędzie tym ludziom do samozorganizowania się. I w tej chwili, jeżeli mówimy o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, to zgadzam się również z panią Anią Wyką, że ja osobiście nie bardzo wierzę w żadnych polityków, tylko że my sami musimy się zorganizować i wymyśleć, jaką politykę wobec organizacji pozarządowych i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego chcielibyśmy mieć. Na pewno dobrze by było, żeby powstało więcej organizacji pozarządowych na wsi. I mogę powiedzieć tak. Według naszej oceny, i my będziemy nad tym następne 10 lat pracowali, chcemy za 10 lat mieć, nie tak jak w tej chwili mamy kilkaset stowarzyszeń prowadzących małych szkoły, chcemy mieć 5 tysięcy małych szkół i 20 tysięcy małych przedszkoli. Wiemy, jak to zrobić. W tej chwili organizacja osiągnęła stabilność finansową dzięki dotacji państwowej. W związku z tym, jeżeli państwo chcecie się włączyć w coś takiego jak tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych na wsi, bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. W tym roku, we wrześniu, będziemy obchodzili dziesięciolecie małych szkół. Bardzo są nam potrzebni wszyscy wolontariusze i inżynierowie, i humaniści.
Bardzo proszę, ze względu na czas, żebyśmy nie reklamowali naszej inicjatywy.
Dziękuję bardzo i pana prezesa Smolara też zapraszam do współpracy.
Z największą przyjemnością. Bardzo proszę. Jeszcze powiem tylko dwa słowa. Może powinniśmy teraz zakończyć. Trochę przedłużymy naszą dyskusję, ale za bardzo nie możemy. Jeżeli ktoś z państwa i między innymi z panelistów musi być wcześniej, Andrzej Rychard mi o tym wspominał, to jeżeli chodzi o panelistów, mogą interweniować zanim wyjdą, innymi słowy, nawet przed formalnym zakończeniem. Ale tak to ja byłbym za tym, żeby przedłużyć o pół godziny, czyli do w pół do drugiej. Kto nie może, oczywiście może opuścić. Bardzo proszę, pan później... Do 14 zapisane?
Tak, o! To była sprytna próba ucięcia dyskusji. Tomasz Szymanek, ja jestem, że tak powiem, działacz organizacji. Od czasu do czasu staram się też badać te zjawiska. Kilka haseł i strasznie bym chciał odideologizować, że tak powiem, ten projekt, już posługując się tym zręcznym tutaj hasłem. Bo teraz niezależnie od tego, że oczywiście te wartości są jakoś istotne, to chcę przypomnieć, że dlaczego o tym mówimy? Współczesne rozumienie jakby trzeciego sektora organizacji pozarządowych ma swoje korzenie w latach 70. Kryzys państwa opiekuńczego i tak naprawdę to już wtedy Anheuser jeszcze w latach 70. sformułował jakby dwie, moim zdaniem, bardzo praktyczne przesłanki dla tworzenia organizacji pozarządowych, tak? Czyli to było nisze w sferze potrzeb, zostawiane przez państwo, przez gospodarkę, no i reprezentacja tych potrzeb, które, czy tych interesów, które nie mają szans na to, żeby w demokracji pośredniej, partyjnej być wyartykułowane. I pod tym kątem ja jestem spokojny o to, że organizacje się będą tworzyć, tak? Wiadomo, te przyczyny nie znikają. Natomiast moim zdaniem pani profesor Giza dotknęła sedna sprawy, bo to jest mój niepokój. Ja bym teraz się nie spierał, czy to społeczeństwo jest słabe, mocne, która metodologia badań jest lepsza, gorsza. Natomiast to, co ewidentnie jest problemem, to jest kwestia, ja bym świadomie, używam mocnego określenia, uwłaszczenia tego sektora przez państwo, tak? To, że ten sektor się asymiluje z państwem, to jeszcze w latach 70. Anheuser pokazał tą nieuchronną drogę. Tylko problem, w jaki sposób to się dzieje. Ja mam wrażenie, że to, co u nas w Polsce się dzieje, i ten proces asymilacji na Zachodzie też przebiega od lat 90., to, co u nas się dzieje, to jest właśnie próba, że tak powiem, upaństwowienia tego sektora. I to jest moim zdaniem niepokojące. To znaczy niebezpiecznie dochodzimy do takiej sytuacji, że niezależnie od tego, że jest wiele lokalnych, fantastycznych inicjatyw, to jak popatrzymy globalnie na ten sektor, to on zaczyna być projektem państwa, do którego zapraszani są obywatele, a nie projektem obywateli, który wspiera państwo. I ostatnia rzecz, bardzo niepopularna, powiem, dlaczego to niebezpieczeństwo jest tak ogromne. I dam tylko kilka liczb, tak? Największa w Polsce prywatna działająca fundacja, niestety nie jest to fundacja Batorego, która kilkakrotnie, że tak powiem, przebija tym, co w skali roku może przeznaczyć na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, ogólnopolsce, daje mniej więcej rocznie około 20 milionów złotych, tak? Dla porównania, tylko w województwie warmińsko-mazurskim, a jest to województwo akurat nie bardzo zasobne, więc można sobie wyobrazić, że są lepsze,
Taka kwota, 20 milionów złotych, jest rocznie przeznaczana przez samorządy lokalne na wsparcie organizacji pozarządowych. Drugie tyle, notabene, idzie na ochotnicze straże pożarne, a około, potencjalnie, około 500 milionów złotych rocznie jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Także zobaczmy skalę i siłę oddziaływania, że tak powiem, pieniędzy niezależnych, a pieniędzy publicznych. I to moim zdaniem, że ta asymilacja w krajach zachodnich postępuje w sposób bardziej cywilizowany, wynika właśnie z tego, że tam są alternatywne, prywatne źródła finansowania. Jest przeciwwaga dla pieniędzy publicznych. U nas tej przeciwwagi nie widać. Moim zdaniem to jest ogromne zagrożenie, powiedział, właśnie tego upaństwowienia sektora pozarządowego. I tu jest niepokój, czyli rzeczywiście jak ukształtować sensownie te relacje. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No to przyczyny leżą i po stronie, bym powiedział, administracji, sposobu urządzenia i tak dalej, ale myślę i po stronie organizacji pozarządowych. Dziękuję.
Adam Ostolski, proszę bardzo.
Dziękuję. Adam Ostolski, działam w kilku ruchach społecznych i zawodowo wykładam socjologię medycyny. Przychodząc tutaj na to spotkanie, zastanawiałem się, jaki problem, czy na jakie pytanie będzie to spotkanie odpowiadać. I widząc tytuł Społeczeństwo Obywatelskie, mity i rzeczywistość, pomyślałem sobie, aha, na pewno będzie o ruchach społecznych i ograniczeniach polskiej demokracji. Bo o tym, jak sądzę, był tekst Agnieszki Graf. Ale oczywiście padłem ofiarą takiego zjawiska, że jak człowiekowi zakochanemu pokaże się kawałek sera, to zobaczy twarz ukochanej osoby. Tak samo ten typ socjologii, który uprawiam, sprawia, że jak widzę Społeczeństwo Obywatelskie, mity i rzeczywistość, to myślę o ruchach społecznych. To jednak jest symetryczne, to znaczy nie jest przypadkiem, że również tekst Agnieszki Graf, który jak sądzę był o ruchach społecznych i ograniczeniach polskiej demokracji, został odczytany jako tekst o społeczeństwie obywatelskim i o enjoysach. Bo to pokazuje, że ten kawałek sera ma dwie strony i nie wszyscy widzą w nim dokładnie to samo. Jeśli odczytamy go w ten sposób, jako tekst o ruchach społecznych i ograniczeniach polskiej demokracji, możemy się zapytać na przykład, dlaczego Rozpuda była pierwszym od 20 lat protestem ekologicznym, o którym ktoś ciepło pisał w jakiejś ważnej gazecie. Dlaczego Parada Równości w 2004 roku zakazana i ta, która się nie odbyła, była pierwszym protestem gejowskim czy gejowsko-lesbijskim, o którym ktoś ciepło pisał w jakiejś mainstreamowej gazecie, chociaż jeszcze miesiąc wcześniej żadna gazeta nie chciała opublikować listu warszawskiego w proteście przeciwko napaści nacjonalistów na krakowski Marsz Tolerancji, mimo że podpisało go w ciągu tygodnia, czy nawet krócej, 3,5 tysiąca osób. Co takiego było w koniunkturze lat 2004-2007, że nawet protesty związków zawodowych, mam na myśli pielęgniarki, miały wówczas dobrą prasę? Dlaczego ta koniunktura nie pojawiła się przez pierwsze 15 lat polskiej demokracji i dlaczego po 2007 roku się skończyła? To są pewne pytania, ja tu mam pewne odpowiedzi na nie, ale nie chcę ich tu stawiać, zostawię to w zawieszeniu, natomiast chciałbym się odnieść do ram pojęciowych socjologii, czyli tego, jak patrzymy na problem, który stawia przed nami Agnieszka Graf, ponieważ zrobiła nam się dyskusja socjologów, więc również wypowiem się jako socjolog. 15 lat temu, jak wszyscy czytaliśmy Putnama, Demokracja w działaniu, to oczywiście była fascynująca książka i otwierała nam zupełnie nowe ścieżki, a konteksty takie jak Schumpeter czy Tocqueville były ważne, żeby zrozumieć to, co Putnam nam wnosi. Ale to oczywiście nie jest jedyna tradycja i mówię tradycja, bo z perspektywy, z której patrzę między Schumpeterem a Tocquevillem, różnice są kosmetyczne, światowej socjologii, a nawet polskiej socjologii. Jeśli byśmy poczytali Jacka Kuronia w takiej perspektywie sytuującej go w pewnym polu teoretycznym, to jego teksty o zaangażowaniu społecznym są gramsciańskie. Antonio Gramsci jest bardzo ważnym klasykiem teorii społeczeństwa obywatelskiego. Ale Jacek Kuroń nie wyrasta z tradycji gramsciańskiej. I to, że pisał tak, jak pisał, nie wynika z tego, że przeczytał Gramsciego. On wyrasta z jeszcze innej ważnej tradycji socjologicznej, z tradycji Róży Luksemburg. Przefiltrowanej przez zaangażowanie w opozycję demokratyczną. Tak, zaangażowanie w opozycję demokratyczną plus Róża Luksemburg daje coś zbliżonego do Gramsciego. Ta dyskusja między Różą Luksemburg a Antoniem Gramscim byłaby dla mnie dużo bardziej ciekawa i inspirująca niż dyskusja między Tocquevillem a Schumpeterem, między którymi z tej perspektywy, z której patrzę, nie widzę aż takich różnic. Ale problem, o którym mówię, jest głębszy. To znaczy, co się dzieje z socjologią, w której nie ma nawet Gramsciego? Co się dzieje, kiedy wysterylizujemy nasze ramy teoretyczne z kategorii, które w światowej socjologii są jak najbardziej używane? Dzieje się coś takiego, że mamy tekst Agnieszki Graf. Ja się poczułem zawstydzony, jak go przeczytałem. Z jednej strony bardzo byłem szczęśliwy, że się ukazał, ale poczułem się bardzo zawstydzony, że nie napisał go żaden socjolog, ani żadna socjolożka. Tylko, że taki tekst, który jakby jest naszym zawodowym obowiązkiem stawiać takie problemy, że przychodzi trochę spoza naszej dyscypliny. Agnieszka Graf nawiązuje do pewnej dyskusji, która się toczy na świecie. Ona się toczy w ruchach społecznych, oczywiście, ale toczy się też w socjologii, nie tylko na Zachodzie, także w Indiach, Brazylii czy innych krajach Ameryki Południowej. Można przeczytać takie dyskusje osadzone w różnych ramach teoretycznych, nie tylko gramsciańskich, ale też na przykład w teoriach nowych ruchów społecznych. A my o czym rozmawiamy? No rozmawiamy o tych problemach, które 15 lat temu postawił przed nami Putnam. Zastanawiam się, bo to jest taka moja trochę, takie moje drugie zawstydzenie po tym, które odczuwałem, jak przeczytałem tekst Agnieszki Graf. Zastanawiam się, o czym będzie polska socjologia rozmawiać za 15 lat.
Dzień dobry, Franciszek Hawdzie, Białoruski Fundusz Samopomocy. Szanowni Państwo, ja chciałbym odnieść się do pierwszej części tytułu dzisiejszej debaty. Społeczeństwo obywatelskie. Czym to tam naprawdę jest społeczeństwo? Społeczeństwo to grupa mniejsza czy większa obywateli. Na poziomie kraju to będzie państwo, a państwo ono obywatelskie, czy w teraźniejszym rozumieniu państwo demokratyczne lub niedemokratyczne. Jadąc na dzisiejsze spotkanie z Ursusa, w autobusie jechała grupa uczniów podstawówki. Siedzą wszyscy na miejscach, obok stoją dziadkowie, a może i pradziadkowie ich, żaden nie poruszył się. Kogo wychowujemy? Obywateli demokratycznych, czy wychowujemy egoistów? I teraz warto odnieść, jakie procesy dominują w teraźniejszych społeczeństwach. To bieda nie tylko Polski, a społeczeństwa całej Europy, a może nawet i całego świata. Przecież dominują procesy nie demokratyzacji, a degradacji społeczeństw. Temu powoduje to, że wychowujemy egoistów. I jeszcze chciałbym się odnieść do społeczeństwa, a społeczność. Czym to naprawdę tak jest społeczność? Społeczność według dogmatów nauczania Chrystusa to praca na dobro ludzi i miłości do nich. Dziękuję bardzo.
Przemysław Sadura, Instytut Socjologii, Krytyka Polityczna. Skoro już mam możliwość zabrać głos, to chciałbym poruszyć wszystkie wątki, które tej wielowątkowej dyskusji, które mnie interesują, ale oczywiście tego nie zrobię. Wybiorę jeden z nich. Chciałem mówić o ruchach społecznych, ale o tym, to jakby skonsumował już wypowiedź Adama Ostolskiego, więc trochę dołączę do tej wewnątrzbranżowej dyskusji socjologów na temat społeczeństwa obywatelskiego i chciałbym powiedzieć kilka rzeczy o tezie profesora Ryharda, która bardzo dobrze wyraża niektóre aspekty w wypowiedzi innych socjologów biorących udział w panelu i obecnych na sali. Ta teza to, że problemem nie jest słabość społeczeństwa obywatelskiego, ale kryzys pewnej perspektywy poznawczej. Ja z tą tezą mam Znaczy, ta teza budzi mój niepokój, a czasami nawet skłania mnie do protestu. I po kolei, dlaczego? Po pierwsze, teza o tym, że powinniśmy zastanawiać się nad kryzysem perspektywy poznawczej jako socjologowie, a priori zakłada, że my powinniśmy się tylko i wyłącznie przyglądać społeczeństwu obywatelskiemu. Powinniśmy z dystansu badać to społeczeństwo, a wyklucza zaangażowanie, nasze zaangażowanie w budowę tego społeczeństwa, we wspieranie samoorganizacji. To jest wątek, który ja poruszyłem w swojej polemice z Agnieszką Graf, więc nie będę go rozwijał, ale trochę to jest dziwne, że na przykład profesor Krzemiński, który 30 lat temu ramię w ramię z Turenem brał udział w interwencji socjologicznej wspierającej ówczesną Solidarność, której celem miało być wzmocnienie ruchu społecznego, wyniesienie go na maksymalny poziom samoświadomości, dzisiaj może tylko z sarkazmem wypowiadać się na temat ruchów feministycznych czy gejowskich i raczej nie pali się do tego, żeby w cokolwiek ingerować, interweniować i cokolwiek wspierać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... taka teza o tym, że powinniśmy mówić o kryzysie perspektywy poznawczej. Jeżeli coś nam nie pasuje, coś się kurczy, to powinniśmy sięgnąć po inny sposób pomiaru. To jest taki rodzaj jakiejś kreatywnej rachunkowości socjologicznej. Nie pasuje nam rzeczywistość, to spróbujmy ją trochę inaczej opisać. I wszystkie wypowiedzi na temat tej domniemanej samoorganizacji społeczeństwa polskiego rozkwitającej w innych obszarach rzeczywistości niż te, na które mamy nastawiony celownik, zasłaniają problem zamiast go odsłonić. Tak? Jeżeli w Polsce wzrasta przedsiębiorczość, tak? To jest to wynik przede wszystkim samozatrudnienia i to głównie samozatrudnienia kobiet, które jest strategią obronną wobec neoliberalnej reformy i uelastycznienia rynku pracy. Tak? To nie jest wielki sukces Polski, tylko tykająca bomba, która wybuchnie za kilkadziesiąt lat, kiedy samozatrudnione osoby płacące, odprowadzające w tej chwili normalne, najniższe możliwe składki będą próbowały przejść na emeryturę. Także tu nie ma się z czego cieszyć, a co więcej, to nie jest metoda, to nie jest aktywna forma, tylko bardzo bierna, reaktywna forma odpowiedzi na zmiany na rynku. Jeżeli na prowincji tworzone są szkoły, to nie wynika to ze wspaniałej samoorganizacji polskiej prowincji, ale z tego, że neoliberalne państwo obcięło środki przeznaczone na szkolnictwo. I o tym powinniśmy również pamiętać. Wreszcie, kiedy mówimy o tym, że powinniśmy zmienić perspektywę poznawczą, to nie dostrzegamy tego, że nawet przy zastosowaniu tej perspektywy poznawczej zauważalne są zmiany, o których pisała Agnieszka Graf. Jeżeli spojrzymy do badań Stowarzyszenia Klon Jawor, to ja dostrzegam tam coś innego niż to, o czym mówił dr Szawier. Ja dostrzegam, że raport Stowarzyszenia pokazuje, że dynamika przyrostu nowych organizacji w Polsce spada. Spada. Jest coraz mniejsza z roku na rok. Ich profesjonalizacja, jeżeli mierzy się na przykład poziomem dostępnych środków, wzrasta. To stowarzyszenia są coraz bogatsze, ale jednocześnie im są skuteczniejsze i bogatsze, tym bardziej spada członkostwo w tych stowarzyszeniach. Czyli tutaj Agnieszka Graf ma w 100% rację. To profesjonalizacja jest problemem w tym sensie, że odpowiada za zmniejszenie się zaangażowania i chęci uczestnictwa w organizacjach, które nie mobilizują, a zastępują państwo, zastępują samoorganizacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jan Grzymski. Jestem doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i chyba jestem pierwszym głosem politologa, więc może przełamię trochę tą socjologiczną perspektywę. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo trafna diagnoza dotycząca tej kryzysu pewnej perspektywy poznawczej, bo jeśli to nie dotyczy chyba tylko środowiska naukowego, ale przede wszystkim dotyczy chyba jednak środowiska NGO-sowego, bo społeczeństwo obywatelskie, demokracja, obywatel, partycypacja, uczestnictwo stały się rodzajem takiego żargonu środowiskowego, takimi kodami biurokratycznymi, które słowami kluczami, które wpisuje się gdzieś tam w kolejne rubryki, więc myślę, że to ma też trochę inny wymiar i warto o tym też porozmawiać. Znaczy to chyba jednak potrzebny jest jakiś trochę intelektualny przełom też w środowisku. Ja chciałem do trzech rzeczy się odnieść dosyć krótko, do rzeczy, które nie padły, może też, żeby podkręcić dyskusję, może jeśli ona nie jest jeszcze podkręcona wystarczająco. Pierwsza rzecz jest taka, nie odbierając entuzjazmu, zapału, marzeń, misji, ideałów, idei przewodnich wszystkim aktywistom, nie padło dotychczas pytanie o to, na ile to są potrzeby, które rzeczywiście są zakorzenione w potrzebach społecznych, a na ile to są marzenia i wizje działaczy, samych działaczy. Bo ja przez blisko 2 lata miałem okazję pracować w jednej z organizacji pozarządowych. Teraz poświęciłem się akademii i wbrew pozorom, wbrew temu, co doktor Sadura twierdzi, wydaje mi się, że jednak zaangażowanie nie powinno być cechą naukowca. Raczej chyba brakuje tutaj w akademii funkcji krytycznej. Ale to jest na oddzielny w ogóle temat. Więc należy się w związku z tym zastanowić, czy to są potrzeby działaczy, czy to są rzeczywiste potrzeby społeczne. No bo mamy, tu padała często ta diagnoza o społecznej obojętności i ona rzeczywiście budzi pewną irytację, pewne zniecierpliwienie, a czasami po prostu koniunkturalizm i cynizm, prawda? Zawsze znajdzie się jakiś sponsor, który będzie chciał ożywiać społeczeństwo obywatelskie, prawda? Więc to jest... No nie ma, znaczy... No tak, ale ci najwięksi na pewno jakoś z tym przeżyją. Druga rzecz, która dotyka też tego właśnie kwestii sponsorów, bo ten wątek w ogóle umknął w tej debacie. Znaczy wydaje mi się, że bo to była też bardzo istotna teza, znaczy nie wiem, czy istotna, może Gazeta Wyborcza ją podkręciła też w tekście dr Graf, mianowicie, że często pani zwracała uwagę na to, że często działacze wobec systemu grantowego dopasowują swoje pole działalności. Tak? Tu nie ma na bezrobotnych, to my sobie zajmiemy się tam, powiedzmy, nie wiem, tam kimś tam, prawda? Moim zdaniem rzecz jest znacznie poważniejsza i znacznie groźniejsza. To znaczy, to nie jest tylko, system grantowy nie tylko zakreśla pole działalności, ale zakreślając też cele i wskazując cele możliwe do zasponsorowania, bardzo poważnie interpretuje polityczną rzeczywistość. I to jest rzecz, od której bo tu w tekście doktora Bodnara i Kucharczyka była taka pretensja profesjonalności, eksperckości, no to wszystko jest forma raczej takiej autopromocji z ich strony niż chyba jakiegoś stanu faktycznego. Natomiast nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście to było tak niewinne, jak oni sądzą. Co więcej, jeszcze groźniejsze moim zdaniem jest to, że system grantowy przede wszystkim zakreśla pole możliwych rezultatów działań i pole możliwych badań często też. I to jest rodzaj takiego rozumu sponsorowanego. I to jest taki głębszy wymiar trochę tego rozgoryczenia, o którym pani doktor Graf pisała. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, która też wynika trochę z doświadczenia takiego już praktycznego. No granty często podlegają ewaluacji, prawda? I No i właśnie, no i tu dochodzimy do kolejnego wymiaru. Znaczy, tu też mieliśmy problem z empirią, prawda? Że tu pojawiają się tak różne i skrajne po prostu oceny, diagnozy rzeczywistości, że to też wymaga jakiegoś dramatycznie szybkiego naprawienia tego stanu rzeczy. Ale proszę Państwa, w raportach końcowych NGO-sów, think tanków, watchdogów, społeczeństwo obywatelskie kwitnie. I myślę, że można spokojnie zrobić taką analizę dyskursu grantowego i to będzie fantastyczna, naprawdę fantastyczne doktoraty można na ten temat napisać. I no to są trochę takie schematy fikcji, taka gra pozorów, że robimy seminaria, warsztaty, konferencje, na które nikt nie traktuje poważnie, robimy konferencje, publikujemy coś, czego nikt nie czyta. Znaczy, to jest groźba trochę takiego figuranctwa. Znaczy, figuranctwo nie jest jakimś stanem, powiedzmy, tak powiem, jakimś outsiderem, ktoś jest pionkiem. Znaczy, to jest relacja między siłą własnego wpływu a ubezwłasnowolnieniem, zależnością. I to jest też inny wymiar, tego widać na poziomie tym unijnym. To o tym pisał trochę dr Sadura, o tym kupowaniu i potem takiej drapieżnej rywalizacji o granty. Ale z drugiej strony też to jest forma jakiejś takiego alibi. Znaczy NGO-sy stały się formą alibi, formą takiej legitymizacji władzy publicznej. Znaczy to się nazywa deficytem demokracji. Moim zdaniem to jest deficyt poczucia legitymizacji władzy, a nie demokracji, bo to nie wiem, czy jakiś metr sewr demokracji jest, że można mówić o deficycie demokracji. To jest jakieś nieporozumienie chyba. Ale to jest forma takiego alibi, legitymizowania władzy wobec tego tak zwanego deficytu demokracji. I to też jest forma jakiegoś figurantstwa. Ostatnia rzecz, jeśli mogę jeszcze, dotyczy tej wskazówki intelektualnej może, bo ja też zajmuję się historią myśli politycznej, więc jakby cieszę się, że ten głos w ogóle się pojawił, bo on się rzadko chyba, znaczy wyprodukowano mnóstwo książek i badań na temat społeczeństwa obywatelskiego, ale chyba od czasu tekstu, znaczy książki pod redakcją profesora Szackiego, to chyba niewiele się zmieniło pod tym względem. Mianowicie często o demokracji w Ameryce de Tocqueville jest traktowana jako taki instruktaż, jak robić społeczeństwo obywatelskie. Często się trochę to humorystyczne było, ale często spotykałem się z ludźmi, którzy w ten sposób tak to traktowali. Ja myślę, że jednak można dzieło de Tocqueville odczytać jako jednak pracę antropologiczną, zgłębiającą jakąś tajemnicę kultury, a niekoniecznie jakieś uniwersalne wzory na samoorganizację. I chyba jednak, znaczy wydaje mi się, że też u podstaw tej koncepcji obecnej NGO-sowej społeczeństwa obywatelskiego leżało takie przekonanie, że pewne procedury, mechanizmy, instytucje po prostu wyprodukują nam jakieś postawy, kompetencje, więzi społeczne. To w ogóle to nie sprawdziło się, prawda? Ale to jest też takie bardzo schematyczne, właśnie instytucjonalne myślenie. Dziękuję bardzo.
Przeczytałem z zaciekawieniem artykuł pani Agnieszki Graf, a reszta tej debaty mi umknęła, ponieważ zajmowałem się pracą ze społeczeństwem obywatelskim w Nepalu i w Butanie w tym czasie, skąd wróciłem. I w Butanie nie ma społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ tam jest monarchia średniowieczna, która się demokratyzuje i tam nie ma pomysłu, że ludzie mogliby razem się zorganizować i każdy chce zostać urzędnikiem dworskim i to jest wzór kariery ludzi bardzo skądinąd wykształconych. A w Nepalu jest straszliwe społeczeństwo obywatelskie. Masa tego jest, bo tam jest kupa pieniędzy. Po prostu każda wielka fundacja, organizacja międzynarodowa chce mieć przedstawicielstwo w Nepalu, bo to jest ciekawy kraj u podnóża Himalajów i mam tam kupę pieniędzy. Jest strasznie duże społeczeństwo obywatelskie i masa tych organizacji i to jest głównie marnowane. Z potrzebami ludzkimi ma to związek bardzo wtórny, może niewielki. Tam jak chcą się organizować, to albo wojują jak maoiści przez 20 lat z fenomenalnym skutkiem politycznym, albo są to takie organizacje tych grup autochtonów, które też wywalczyły dużo, ale na drodze politycznej, a nie tych ruchów. I mówię o tym dlatego, że w skali świata to Mahmud Mamdani pierwszy dokonał takiego rozróżnienia bardzo wyraźnego między tymi organizacjami, które są donor driven, czyli patrzą na to, gdzie dostaną pieniądze i opartymi o członkostwo, na przykład w Afryce. To jest bardzo wyraźna różnica, bardzo dobrze widoczna. Ale teraz wrócę do Polski i pamiętam, parę lat temu tutaj jest pani Danusia Przywara obecna, która pamięta, jakie to na mnie wywarło wrażenie. Byłem w Poznaniu na spotkaniu organizacji pozarządowych, które baczyły na to, co się z nimi stanie po wejściu do Unii Europejskiej i wszystkie strasznie chciały dopisać się do europejskich pieniędzy. A ponieważ do europejskich pieniędzy można było się dopisać tylko w dużej ilości grupie, gdzie można było duże wnioski grantowe pisać, to one chciały się tworzyć, łączyć, jednoczyć. I dla mnie to było tak, że tutaj żadnego społeczeństwa obywatelskiego już nie będzie, bo te wszystkie organizacje chcą być na garnuszku państwa albo Unii Europejskiej. To było więcej w czasie, kiedy wydałem książkę Rzeczpospolita Obywateli i też trochę się spotykałem z ludźmi, również w małych miejscowościach i wszyscy mnie pytali, a skąd wziąć na społeczeństwo obywatelskie pieniądze? Ja na to mówiłem, że dla mnie społeczeństwo obywatelskie to jest bez pieniędzy. To jest tak, że na przykład jak u mnie na piętrze jest 5 mieszkań, to żebyśmy się razem zapukali do drzwi i zapytali, co możemy zrobić, żeby tu było ładniej. Albo ja na przykład chodzę do filharmonii, to ja mogę wszystkie dzieci wziąć w niedzielę na koncert cioci Jadzi, a kolega gra w siatkówkę, to może wziąć we wtorek po południu wszystkie dzieci i pograć w siatkówkę. To jest dla mnie, ja widziałem raz społeczeństwo obywatelskie naprawdę. To było w miejscowości Tarbert na zachodzie Irlandii. Tam byliśmy zaproszeni z żoną oboje na parę dni, ponieważ tam jakiś czas temu młody człowiek popełnił samobójstwo, a wpierw padł w narkotyki, przeżył nieszczęśliwą miłość. I to było parę wniosek i jedna miejscowość. I ci ludzie wstrząśnięci tym samobójstwem i tym, że tam są narkotyki, postanowili sami coś zrobić, żeby tego było mniej albo żeby szkody były mniejsze. Oni nie czekali na państwo, na żadne pieniądze. Irlandia była wtedy krajem bardzo bogatym, tylko oni chcieli sami coś zrobić, jakieś programy edukacyjne albo programy pomocy tym ludziom albo prewencji. I oni robili co roku takie dni, tam tydzień właśnie w tym celu. I to było społeczeństwo obywatelskie, którego motorem był piekarz, rzeźnik i lokalni drobni przedsiębiorcy. Oni robili też fajną kolację, taką bardzo fajną, która była, ale u piekarza w piekarni była skrzynka i on tam napisał i mówił, co robi w tej sprawie i żeby ludzie może dołożyli parę groszy do tej skrzynki włożyli. Podobnie było u rzeźnika i to dla mnie było takie niesamowite, bo ja czegoś takiego nie widziałem, a wydawało mi się, że to jest tam, gdzie aktywność ludzka nakierowana na pomoc na lokalnym szczeblu dla innych ludzi jest najbardziej bliska, najważniejsza i taka żywa i żywotna. I teraz, kiedy przeczytałem tekst pani Agnieszki, to uznałem, że bardzo mi się on podobał, bo mnie bardzo, dzisiaj padło jeszcze trzecie pojęcie w dyskusji, ruchy społeczne. Czyli mamy trzy pojęcia, ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe, czyli NGOsy. Mnie osobiście bolą dwie rzeczy, że w naszej dyskusji o społeczeństwie obywatelskim, w większości krajów też Europy Środkowo-Wschodniej, społeczeństwo obywatelskie zostało zawężone do organizacji pozarządowych. Prawie w ogóle, prawie całkowicie, a że społeczeństwo obywatelskie w ogóle nigdzie, nawet teoretycznie nie uwzględnia, moim zdaniem, najważniejszej potencjalnie siły społeczeństwa, czyli drobnego przedsiębiorcy, drobnego lokalnego przedsiębiorcy, który ma trochę więcej pieniędzy niż inni, który może być motorem, może być działaczem. U nas przedsiębiorca to kapitalista, to wyzyskiwacz i tak dalej i on to nie może być społecznikiem. Z tego punktu widzenia na przykład dyskusja o tym, czy wpuścić, oczywiście to trudno było nie wpuścić albo wpuścić, czy wpuścić szybciej, czy wolniej wielki kapitał do handlu, do usług ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego i dla ich efektów. I mnie się wydaje, że rola, ja teraz przygotowuję zajęcia w ogóle uniwersyteckie w nowo powstającym tam Instytucie Polityki Społecznej w CEU na temat roli NGO w społeczeństwie obywatelskim. Chcę powiedzieć, co mam na myśli. To, że w społeczeństwie obywatelskim tak przeze mnie rozumianym jako masa poziomych, nieformalnych więzi służących zaspokajaniu potrzeb ludzi, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, organizacje pozarządowe mają ogromną rolę do spełnienia i właściwie to jest jedyna rola, która uzasadnia ich istnienie, bo tu z panem Szawielem całkowicie się zgadzam, że te organizacje nie mają legitymizacji prawie żadnej, oprócz pieniędzy, ale jaka to kapitalista też ma legitymizację, może lepszą, bo większą. Natomiast że tą rolą powinno być tworzenie i umacnianie i pomaganie ludziom w tworzeniu takich więzi, często bardzo nieformalnych, umacnianie tych organizacji czy spotkań i przede wszystkim ich obrona. I ich obrona to jest bardzo ważne już działanie i to działanie niekiedy wymagające monitorowania systemu prawnego, systemu podatkowego, który by sprzyjał tym składkom czy zbieraniu. No i przede wszystkim ochrona praw, czyli tym organizacjom watchdogowym. Te oczywiście, i tu pan Bodnar nawet mnie nie dziwi, że pisał o profesjonalizmie, bo one muszą być bardzo profesjonalne. Moje marzenie jest takie, żeby w skali gminy ludzie uznali kiedyś, że warto się na taką organizację zrzucić. Że warto zrzucić pieniądze na to, żeby w gminie mieć organizację, która będzie broniła praw, profesjonalnie broniła praw obywatelskich, czy prowadziła działania prawne na rzecz interesu publicznego. No ale to już jest odległe marzenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Giza Poleszczyk musi wyjść wcześniej i dlatego udzielę jej głosu teraz, żeby mogła odpowiedzieć na te wątki, które z jej wystąpieniem były związane, które się pojawiły.
Bardzo przepraszam, ja byłam przekonana, że do 13, naprawdę. Tak jak zresztą pan przewodniczący akurat. Także nie byłam tutaj odosobniona. Więc naprawdę bardzo krótko, bo nie chcę zaburzać toku dyskusji, ale chciałabym powiedzieć, no, że z ogromną radością wysłuchałam chyba przedostatniego głosu pana, że rzeczywiście no, czekamy, musi się dokonać jakiś intelektualny przełom w środowisku, żebyśmy się w kółko nie przerzucali właśnie tym, czy tak jest, czy tak nie jest. I wydaje się, że są takie trzy elementy tutaj istotne. Pierwsze, to mnie się wydaje, że my cierpimy na takie przekleństwo generalizacji, uniwersalizacji wzorów i modeli. Jak ja osobiście słyszę kogoś, bardzo często z NGO-sów, kto mówi, trzeba wypracować taki model i potem się go będzie replikowało, tak się go będzie zrzucało z samolotu i on się przyjmie, to po prostu od razu bolą mnie zęby, bo od razu sobie przypominam demokrację w Afryce i podobne inne rzeczy, prawda? I to mnie prowadzi do drugiego punktu, który chyba jest tutaj bardzo istotny. Mianowicie społeczeństwo nie składa się z jednostek, tylko społeczeństwo składa się ze społeczności. I to z jednej strony właśnie jest podstawa, że generalizacja jest przekleństwem, ponieważ wskaźnik bezrobocia nawet na poziomie województwa jest po prostu mylący, ponieważ wszystkie rynki pracy są lokalne i bezrobocie jest zawsze lokalne i wszystko jest lokalne. Natomiast my ciągle z jakąś donkiszoterią chcemy tworzyć generalizację i powiedzieć, jak jest w ogóle ze społeczeństwem obywatelskim. No bywa różnie po prostu, prawda? I dopóki nie nauczymy się tego szanować, prawda, i zaczynać raczej pracę intelektualną od dołu, no to będziemy zawsze kończyć na dyskusję o tym, czy jest słabe, czy jest silne. Raz jest słabe, raz jest silne. No ale to, że społeczeństwo składa się ze społeczności, to też jest bardzo ważne dla wskaźników, ponieważ, i to jest to, co mówił profesor Richard, wszystkie nasze wskaźniki oczywiście, ale wcale nie z konieczności. Nie ma nigdzie powiedziane, że wskaźnik musi być zawsze indywidualny i żeby zmierzyć poziom zaufania, to trzeba zapytać ludzi, czy oni sobie nawzajem ufają, ponieważ bardzo słusznie można obserwować zachowania, prawda? Można analizować różnego rodzaju dane za Stany, które też o tym świadczą, na przykład dynamika tworzenia mikroprzedsiębiorstw, prawda? I to jest bardzo dobry wskaźnik. I my o tym ciągle zapominamy, więc wskaźniki na pewno też są te. I wreszcie, to naprawdę jest już przedostatnia rzecz, ta nasza teza, prawda, że gdzieś to społeczeństwo jest gdzie indziej, to ona w moim rozumieniu przynajmniej nie oznacza tego, że my pozostajemy w dystansie i nie widzimy, prawda, tego, co trzeba. Raczej w moim wydaniu przynajmniej jest to teza, że właśnie to, że patrzymy przez pryzmat projektów generalizacji, to dotyczy i socjologów, i NGO-sów, powoduje, że nie wspieramy ludzi w ich realnych, autentycznych dążeniach, bo po prostu albo ich nie widzimy, albo uważamy za niegodne, albo wiemy lepiej, do czego oni powinni dążyć. Innymi słowy, wydaje nam się niegodne zupełnie zainteresowania, a także i pieniędzy, żeby wspierać ludzi, którzy pragną mieć lepszy angielski w szkole dla dziecka, prawda? Bo nam się wydaje, że nie, nie, oni powinni raczej zawalczyć o jakieś bardzo wysofistykowane... Są, oczywiście, ja o tym mówię, tak, właśnie o tym mówię, że powinniśmy na to popatrzeć. I wreszcie problem polega na tym, że rzeźnik w Polsce nie może zbierać pieniędzy do skrzynki, ponieważ natychmiast zostałby zaaresztowany i dlatego chcę wrócić i jeszcze raz, korzystając z głosu Tomka Szymanka, powiedzieć, że ta nasza dyskusja też pokazuje, myśmy w ogóle nie mówili o administracji rządowej, o instytucjach publicznych i o regulacji prawnych, a tak naprawdę tam jest absolutnie źródło tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. I dopóki o tym nie zaczniemy rozmawiać, a będziemy wciąż mówili o tym, czy ludzie są dobrzy, czy źli, czy mają dobre, czy złe motywacje, no to w moim odczuciu nie rozwiążemy żadnego problemu. Dziękuję i przepraszam.
Dziękuję bardzo. Pani tam w głębi, nie, pani tam w głębi teraz. Proszę tam.
Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Batko, reprezentuję Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, które próbuje robić to, o czym pan wspomniał, czyli być takim lokalnym strażnikiem tego, jak rządzi władza. I bardzo tu chciałam wzmocnić głos pani profesor Gizy Poleszczuk na temat tego, że my rozmawiamy zupełnie w oderwaniu od tego, jaka jest rzeczywistość tej relacji władza-obywatel. Rozmawiamy bez administracji. Ja się poczułam, jakbym wróciła na studia. Większość osób, która się dzisiaj wypowiadała, była moimi profesorami. I było to bardzo ciekawe, ale po prostu z mojej praktyki. Moja praktyka będzie bardzo... powiem o tym, co mnie boli. A co uważam, że w ogóle w tej dyskusji nie jest zauważone. To jest to, że... Obywatel, nie NGOs, obywatel w takiej lokalnej społeczności, który próbuje powiedzieć nie, w zasadzie nie ma żadnego wsparcia. I ten obywatel, który mniej więcej orientuje się, że to on jest źródłem władzy, obywatel czy obywatelka, czy mieszkaniec czy mieszkanka, że to on czy one są źródłem władzy, ma bardzo małe wsparcie i to jest wsparcie nie tylko w administracji, bo administracja siłą rzeczy nie będzie wspierała. Ma małe wsparcie współobywateli, ponieważ w ogóle nie ma zauważenia jakby istotności takiego działania. Nie ma szacunku dla czegoś takiego. Ja bardzo często w naszym stowarzyszeniu, które jest organizacją członkowską i mamy osoby z całej Polski o bardzo różnych zawodach, zazwyczaj wolnych, albo to są rolnicy, albo to są czasami lokalni przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na to, że oni nie będą brali tych lokalnych kontraktów. Bardzo rzadko to są osoby, które są w stanie normalnie pracować zawodowo. Dlaczego? Znaczy normalnie w sensie, nie wiem, w budżetówce, ale nawet będąc przedsiębiorcami. Głównie dlatego, że oni prędzej czy później popadliby w konflikt interesów i są natychmiast zakneblowywani. Natychmiast nie będą dostawali kontraktu, jeśli są lokalnymi dziennikarzami, ich gazety nie będą dostawały zleceń. I jakby ja bym powiedziała, poszłabym dalej, bo to ja taką miałam kiedyś polemikę, bardziej pewnie ja to widziałam jako polemikę z profesorem Glińskim, który powiedział, że nie ma lokalnych organizacji strażniczych, że one wszystkie padły, ponieważ były uzależnione od pieniędzy. One nie od pieniędzy były uzależnione, one były uzależnione od wszystkiego, od lokalnej atmosfery, od tego, kto gdzie pracuje. I jakby ja nie wiem, jaki znaleźć na to rozwiązanie, natomiast wydaje mi się, że to powinna jednak taka bardzo silna informacja, że obywatele są sfrustrowani tym, że im się zamyka usta, powinna iść do administracji też. A bardzo często ja się spotykam i widzę tu Tomka Szymanka, który kręci głową z tym, że kiedy ja próbuję coś takiego powiedzieć, ja po prostu czuję, że nie wypada tego mówić. Więc po prostu uznałam, że nadszedł czas, żeby wypadło.
Dziękuję bardzo. I pan jako ostatni, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Nazywam się Krzysztof Lachowski. Trafiłem tu do państwa po raz pierwszy. Przyciągnął mnie rzeczywiście artykuł pani Agnieszki Graf. I na tej bazie chciałbym kilka refleksji. To mi przypomina ten artykuł, generalnie bajkę Andersena o nagim królu. Rzeczywiście, kto to jest ten król, który jest nagi? To jest, wynika to dosyć bezpośrednio właściwie, ale wyraźnie. To jest wielki liberalny kapitalizm. Natomiast bardzo mocno, bezpośrednio w ogóle, również, że nagi jest książę wasalny, jakim jest NGO i trzeci sektor. Bardzo mocno istotę rzeczy społeczeństwa obywatelskiego, czy pan dotknął kilka innych głosów. Ale żeby nie być gołosłownym, ja przeczytam tutaj trzy tylko zdania, które odejmują z tego artykułu, które ujmują istotę rzeczy. Pierwsze zdanie, właśnie z pani Agnieszki też. Zamiast budować...
Znamy, wie pan, my mamy ten artykuł i pani Agnieszka miała okazję się powiedzieć.
Zamiast budować, ja rozumiem, że po raz pierwszy jestem, pan przewodniczący mnie nie zna i dlatego nie bardzo chcę dopuścić do głosu. Zamiast budować ruchy na rzecz systemowych zmian społecznych NGO, zajmuje się łataniem dziur, które zostawia po sobie wycofujące się z wielu sfer życia państwo. Drugie zdanie. Państwo ma służyć bogaczom. Biednymi zajmą się organizacje pozarządowe. I trzecie zdanie, już ostatnie. Działając w ramach trzeciego sektora, nie jesteśmy podmiotami politycznych przemian, lecz trybem w machinie neoliberalizmu. Proszę Państwa, istota rozumienia społeczeństwa, że tak powiem, obywatelskiego, z różnych tradycji, definicji, można by wiele o tym mówić i tak dalej. No akurat ta istota według Gramsciego tutaj cytowanego w ogóle rzeczywiście była dogodna do walki z ustrojem wtedy. Dlaczego później ci, którzy doszli do władzy, nie pociągnęli sprawy społeczeństwa, może w innej postaci? To jest pierwsze pytanie. Kolejna kwestia, oczywiście, w jaki sposób obecna ta definicja, najbardziej powszechna Ministerstwa Pracy w tym dokumencie strategii wspierania społeczeństwa obywatelskiego, który na ogół tutaj tak samo rozumiem, że to jest enklawa między rynkiem, rodziną i państwem, czy ewentualnie samorządem. Enklawa, czyli układ, dopuszczamy różny system wartości, bo każda ta dziedzina ma inny system wartości. Socjologowie o tym na pewno dobrze wiedzą. I jakby mieliśmy różne ja, ponieważ ten system wartości mierzy się od skrajnego egoizmu, bezwzględnej rywalizacji do współpracy, dobra, że tak powiem, sprawiedliwości społecznej dla dobra, również współpracy dla dobra wspólnego. To tak jakby miało się inne ja w każdej z tych dziedzin, bo na każdą z tych dziedzin musi mieć inny system wartości, tak jak tam jest przyjęty. I te ja ze sobą się jeszcze dobrze jak nie komunikują. Bo jak się komunikują, no to niestety jest to rozdwojenie osobowości, nie powiem dosadniej. I spójrzmy również na ten aspekt, że jeśli nie podchodzimy, tak jak tu pan dotknął istoty rzeczy, całościowo, patrząc na wszystkie sfery, można to ująć całościowe rozumienie społeczeństwa obywatelskiego, kiedy w każdej sferze, społecznej, gospodarczej, kulturowo-medialnej i innych, po prostu dominuje w działalności instytucji, jednostek czy organizacji społecznych działanie na, jak to się mówi, na dobra innych, czy dla wspólnego dobra nad egoistycznym interesem własnym. Dowodzi tego nieortodoksyjna nauka biologii. Otóż komórka każdego organizmu, czy żywego, czy pszczół, czy mrówek, działa w 90 do 98% na rzecz całego organizmu, a tylko w 10 do 2% na rzecz własny w ogóle. Spójrzmy się przez pryzmat tego na społeczeństwo jako nasze, także innych krajów, jak to wygląda. I na zakończenie krótka anegdota, która akurat wiele lat temu, 8, wyczytałem w Urzędzie Skarbowym na Olsztynowie. Co to jest teoria, co to jest praktyka? Teoria jest wtedy, było napisane urzędnika Urzędu Skarbowego, gdy wszystko wiemy, a nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego. I było dalej. W naszym urzędzie łączymy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. Czy tylko w tym urzędzie? Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panelistom i Państwu za wiele interesujących wypowiedzi. Ja tylko dwa słowa na zakończenie, nie będę przedłużał. Mi się wydaje, że w czasie całej dyskusji był sposób oczywisty, był problem pojęciowy, co zostało powiedziane. Mówiono o społeczeństwie obywatelskim, o organizacjach pozarządowych, o ruchach społecznych, o organizacjach pozarządowych, prawda? To każde z tych pojęć reprezentuje inną nieco rzeczywistość. Padały bardzo ostre słowa pod adresem organizacji organizacje pozarządowe często bez wiedzy, bez znajomości organizacji pozarządowych, znaczy ich większości, które są gdzieś tam lokalnymi, prawda. Ale jest oczywiście problem, który był poruszony, to znaczy to, co zacytował Wiktor Osiatyński, to znaczy ten donors drive, czyli innymi słowy, organizacje pozarządowe, które są w dużym stopniu zdeterminowane przez wolę, przez priorytety tych, którzy dają pieniądze. Ja 10 lat temu byłem w Rosji i odwiedziłem wiele organizacji pozarządowych głównych i to było szokujące. Większość z nich zajmowała się wówczas dwoma tematami. To znaczy, to był problem ekologiczny i decentralizacji, dlatego że wielkie fundacje amerykańskie były zainteresowane tymi tematami, jeżeli chodzi o rację. To był jedyny sposób zdobywania pieniędzy, więc sposób oczywisty to jest w ten sposób debatę publiczną się ukierunkowuje, sposób myślenia, sposób działania tysięcy ludzi. Ale z drugiej strony, to się nie wspomina. Przecież to był typ krytyki bardzo obecny w Rosji, na przykład jeżeli chodzi o te wszystkie kolorowe rewolucje. Przecież im to zarzucamy dokładnie to samo. To znaczy, że te rewolucje w Serbii przeciwko Miloševićowi, w Gruzji, na Ukrainie, prawda, i w paru innych krajach, tam komponenta zachodniej organizacji pozarządowych, między innymi młodych ludzi, którzy byli częściowo finansowani, inspirowani ideowo również, była istotna. I to był powód, bezpośrednio przynajmniej pretekst tego w delegalizacji dużej części organizacji pozarządowych przez Putina, przez Rosję. Tutaj mamy wymiar, który jest w naszej dyskusji, to jest zresztą bardzo często w polskich dyskusjach, to znaczy wymiar międzynarodowy jest słabo obecny. Przecież fundacje pozarządowe są finansowane nie tylko z źródeł krajowych, przez administrację, przez państwo czy przez Unię Europejską, ale w kraj, gdzie jest największy sektor pozarządowy, który w dużym stopniu finansuje wiele organizacji w świecie, znaczy Stany Zjednoczone, to jest finansowane przez fundacje prywatne, które mają swoje priorytety i te priorytety wpływają. Tym niemniej trudno by było powiedzieć, choć Putin nam oczywiście krytykował pewien upadek, osłabienie społeczeństwa obywatelskiego, ale inne widząc przyczyny. W sposób oczywisty Stany Zjednoczone są zupełnie innym krajem i tego typu krytyka, którą adresujemy pod adresem naszych organizacji pozarządowych czy w naszym regionie, nie stosuje się, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Teraz w większości krajach trzeciego świata krytykuje się sektor pozarządowy jako narzędzie nowe, neoimperialne, że w gruncie rzeczy to jest nowa misja białego człowieka. To znaczy znów, Tu jest część prawdy. To jest finansowane przez kraje rozwinięte, demokratyczne, które mają własną agendę, między innymi demokratyczne obrony praw człowieka, które jest w sprzeczności z autorytarnymi rządami w Chinach niż gdzie indziej, prawda? Ale tego typu krytyka rozlega się nie tylko w Chinach czy w innych państwach autorytarnych, tylko również w państwach, które mają pewien poziom, tak powiem, demokratyzmu czy pluralizmu. Tu jest w oczywisty sposób istotny problem, zwłaszcza, że to jest to, o czym było wspomniane. Organizacje pozarządowe nie mają żadnej legitymacji demokratycznej, prawda? Ani sposób ich powstawania, ani funkcjonowania, prawda? One mogą odgrywać istotną, pozytywną funkcję, natomiast jeżeli chodzi o wpływanie na sferę polityczną, na debatę polityczną, a mają istotne w pewnych decyzjach globalnych, nawet organizacje pozarządowe odegrały istotną rolę. Innymi słowy, to jest problem oczywiście globalny, który wiąże się z osłabieniem państw narodowych, między innymi wzrost sieciowych różnych organizacji i w tym organizacji pozarządowych, zwłaszcza paru potężnych, które odgrywają dość istotną rolę. I ostatnia uwaga, ja nie sądzę, żeby to było prawdą, że ta, powiedzmy, pojawienie się tej fali w naszych krajach popularności społeczeństwa obywatelskiego, żeby miało lewicowe pochodzenie. Znaczy ono ma niewątpliwie, to znaczy opozycja demokratyczna w Polsce, ta, która można powiedzieć odegrała największą rolę, miała niewątpliwie była związana z nazwiskami ludzi, którzy mieli biografię lewicową, ale chcę powiedzieć również, że nasze doświadczenia były również eksploatowane przez neokonserwatystów amerykańskich, którzy podkreślali zupełnie inny aspekt, to znaczy antypaństwowy against big government. Antypaństwowe zastępowali pojęcie welfare state przez welfare society, to było wszystko sposób eksploatowania doświadczeń społeczeństwa obywatelskiego, a nie mówiąc o kościele, czy wiele tekstów istotnych, które powstały i które wychwalały Polskę, to było ze względu na doświadczenia
Solidarności. To jest bardzo interesujące, że konserwatywni krytycy dzisiaj społeczeństwa obywatelskiego często zapominają sami o tym, co pisali na temat Solidarności jako społeczeństwa, jako pewnej prawda, jako proto społeczeństwo obywatelskie. Tu jest masę innych tematów i pytań, które zostało podjęte. Ja bym jeszcze, bo to jest takie pytanie do socjologów tutaj obecnych bezpośrednio. To znaczy mi się wydaje, że to jednak nie jest tak, że Polska, że po pierwsze nasz region i po drugie Polska nie ma cech specyficznych. Cały nasz region ma znacznie niższe wskaźniki zaufania, nawet jeżeli te wskaźniki są zawodne, niż kraje zachodniej Europy. Kraje katolickie mają znacznie niższy wskaźnik niż kraje protestanckie. To są kulturowe, pewne istotne czynniki. I to, że u nas jest niski, teraz ja zadaję sobie pytanie, czy sławne badania Nowaka, być może najsławniejsze badania, które były przeprowadzone w czasach komunistycznych, który mówił o tym, że Polacy identyfikują się tylko na poziomie rodziny i bliskiego środowiska i później na poziomie narodu i religii, czy w gruncie rzeczy to, co mamy z tym do czynienia, że to nie było sprawa wyłącznie komunizmu, że to są głębsze kulturowe problemy i że te badania Nowaka wymagałyby dzisiaj reinterpretacji w świetle, prawda, tego, co dzisiaj wiemy. Dziękuję bardzo. I w odwrotnej kolejności poproszę teraz panelistów od Andrzeja Rycharda poczynając.
Dziękuję bardzo. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Aliku, na samym końcu, ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobna interpretacja, że tak jest, że są pewne wzory kulturowe i my wszystkiego nie wyjaśnimy i nawet nie powinniśmy wyjaśniać osobliwością naszej sytuacji. I tutaj chciałem nawiązać do tego zarzutu dosyć mocnego, który padł, zarzutu o to, że odchodzenie od jednej perspektywy i szukanie drugiej perspektywy oznacza nic innego, jak tylko pewien rodzaj kreatywnej rachunkowości socjologicznej, co pan Sadura powiedział. Otóż ja chcę powiedzieć, że tak. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli na tym ma polegać kreatywna rachunkowość socjologiczna, że jeżeli się widzi, że jakaś perspektywa nie jest skuteczna w wyjaśnianiu jakiegoś zjawiska, to się szuka innej, to w takim sensie uważam, że cały czas chciałbym być kreatywnym rachunkowo-socjologiem, jeśli tak można powiedzieć, bo tego mnie uczono. Że jeżeli jakaś perspektywa przestaje być wydajna w wyjaśnianiu jakiegoś zjawiska, to należy szukać jej słabych stron i być może szukać innej perspektywy, a nie tkwić w jednej i obawiać się, że jeżeli się tą jedną porzuci, to już rewolucja nigdy nie wybuchnie, w związku z tym przy tej jednej musimy zostać. Otóż uważam, że zmiany paradygmatów i poszukiwanie nowych perspektyw to jest to, do czego socjologia jest jak najbardziej uprawniona. Druga rzecz, wydaje mi się, że przez tę całą naszą dyskusję w dużym stopniu czy też ciążyło na niej, bądź przewijało się przez nią to, że społeczeństwo obywatelskie jako koncept ma dwa zasadnicze wymiary, które się ze sobą splatają, interferują i to nie zawsze z korzyścią dla klarowności jak gdyby wniosków. Otóż ten jeden wymiar to jest wymiar czysto opisowy. Społeczeństwo obywatelskie jako pewnego rodzaju koncepcja, za pomocą której chcemy coś wyjaśniać, coś zrozumieć, coś opisać. I drugi wymiar, społeczeństwo obywatelskie jako pewnego rodzaju pożądany, normatywny typ porządku społecznego, gdzie ex definitione społeczeństwo obywatelskie jest czymś dobrym. Jest czymś dobrym, do czego należy dążyć, jest czymś naładowanym pozytywnie, jakimiś pozytywnymi wartościami. Otóż w moim przekonaniu istnieją właśnie w socjologii, czy generalnie w naukach społecznych, koncepcje, które mają ten taki dwoisty charakter, na przykład nie, model totalitarny, koncepcje demokracji. Istnieją też takie, które mają czysto taki opisowo-eksploracyjny walor, jak na przykład koncepcja roli społecznej, nie wiem, koncepcja struktury społecznej. I teraz to, że społeczeństwo obywatelskie ma ten dwoisty charakter i jego koncepcja jest stosowana raz jako coś dobrego, do czego powinniśmy dążyć, a raz jako instrument służący poznaniu rzeczywistości, w moim przekonaniu wpływa także na kształt dyskusji, gdzie niestety te dwa porządki często bywają ze sobą pomieszane. Otóż ja sądzę, że być może społeczeństwo obywatelskie jako koncepcja rozpoznawania rzeczywistości zaczyna nieco zawodzić w swoim obecnym kształcie i być może należy szukać innej koncepcji służącej do opisu tej rzeczywistości. W istocie innej, bądź uzupełniać dotychczasowy sposób rozumienia tej koncepcji przez jakieś inne sposoby. I właściwie tego głównie dotyczył mój głos. Teraz, jeśli chodzi o pewne rzeczy szczegółowsze, to, o czym wielokrotnie rzeczywiście pisał i mówił Piotr Gliński, o enklawowości społeczeństwa obywatelskiego, ja sądzę, że ta enklawowość też przechodzi pewnego rodzaju ewolucją. Ta enklawowość w wyniku nowych środków komunikacji, w tym internetu, choć nie tylko internetu, zaczyna nabierać być może coraz bardziej charakteru sieciowego. I to, co jest lokalne, przestaje już być wyłącznie zamknięte w swojej lokalności w wyniku nowych możliwości komunikacyjnych, których zasięg wszyscy jakoś czują i znaczenie czują, aczkolwiek nie do końca jeszcze wystarczająco głęboki sposób jest to badane. Druga rzecz, kiedy mówimy o barierach instytucjonalnych, nie chodziło mi, tutaj nawiązuję do tego, co mówiła Anna Wyka głównie, nie chodziło mi tyle o bariery instytucjonalne dotyczące rozwoju samego społeczeństwa obywatelskiego, co o to, że generalnie rzecz biorąc płaszczyzna instytucjonalna, czy też kapitał instytucjonalny, rozumiany jako zdolność budowy nowych instytucji, posługiwania się istniejącymi instytucjami, rozumianymi jako niepersonalne procedury i normy postępowania, otóż, że ten typ kapitału jest w ogóle słabo w życiu publicznym w Polsce rozwinięty, a nie tylko w sferze dotyczącej organizacji pozarządowych, czy też społeczeństwa obywatelskiego. I ta słabość tak rozumianego kapitału instytucjonalnego jest moim zdaniem większą przeszkodą dla jakoś rozumianej modernizacji porządku społecznego niż słabość tego, co się nazywa kapitałem społecznym. I wreszcie ostatnia uwaga do tego, o czym mówił Tadeusz Szawiel. Powiedziałeś, Tadeuszu, że ja tutaj nie bardzo widzę różnicę poglądów, ponieważ powiedziałeś o czymś takim, że wskaźniki zaufania traktuje się często jako coś w rodzaju pojęcia wskaźnikowanego, a przecież one są tylko wskaźnikiem, a pojęciem jest czymś innym. No, to jest dokładnie mój zarzut, że właśnie ta interpretacja ma taki bardzo redukcyjny charakter i że ona w istocie redukuje koncepcję badaną do wskaźnika, za pomocą którego tę koncepcję się odbiera. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo i dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji. Dziękuję bardzo.
Ja muszę nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą profesor Rychard, to znaczy wrócić do tego aspektu moralnego, akcjologicznego, czy też normatywnego samego pojęcia, bo bym ten wątek rozwinął jeszcze, bo wydaje się, że cała ta dyskusja pokazuje, jak w ogóle i refleksja, i zwłaszcza taka refleksja oparta na działaniu w tym, co jest przejawami społeczeństwa obywatelskiego, niesie ze sobą pewne bardzo wyraźne takie aksjologiczne aspekty. Bardzo wyraźne i one są tutaj bardzo istotne. Można powiedzieć tak, że jeżeli my zastanawiamy się jako socjologowie nad sposobem traktowania społeczeństwa obywatelskiego, to w ogóle badanie ze względu na wartości, które są motywami do działania, które są celami działania, one jakby w ogóle znikają z tej perspektywy poznawczej. Ich bardzo mało jest w tej refleksji socjologicznej nad owym społeczeństwem obywatelskim, nad tym samoorganizowaniem się, nad tym, które samoorganizowanie nam się podoba i dlaczego, a które nam się ma nie podobać. Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe jeszcze z tego względu, że socjologia polska w 70. czy 80. latach zajmowała się problematyką wartości bardzo intensywnie. Właśnie nie w taki sposób, o który za chwilę powiem, ale właśnie poznawczy, prawda, że wartości, ich rozpoznawanie w świadomości społecznej, prawda, ich nośność, ich sprawczość wobec działań społecznych była osobnym jakby przedmiotem badania, analizy i refleksji. I mnie się wydaje, że w ogóle cała ta kwestia społeczeństwa obywatelskiego po prostu świetnie tutaj nadawałoby się, żeby ten stary warsztat myślenia socjologicznego użyć na nowo, żeby zastanowić się nad tą wartościami, które się wiążą z tym społeczeństwem, z hasłami, które niesie to hasło dla działaczy i dla samych socjologów, jakie mają zakorzenienie, powiedziałem, świadomości potocznej, czy mają, czy nie mają, prawda? No bo tutaj Ania Giza powiedziała, że właściwie ludzie nie identyfikują się w tej chwili z tym pojęciem i z tymi treściami, które my jako badacze i jednocześnie działacze chcieliby temu pojęciu przypisać, ale być może jeżeli stanie się to przedmiotem analizy, to okaże się coś bardzo interesującego. Natomiast bardzo bym, muszę odpowiedzieć panu Sadurze, ponieważ powiedział, wrobił mnie w zaangażowanie socjologii, które wydało mi się całkowicie ideologiczne. No zresztą dwa głosy mieliśmy tutaj, Adasia Ostrolskiego i pański, które po prostu właściwie tym rodzajem zaangażowania, z którym ja bym nie chciał nic wspólnego mieć i Bogu dzięki, zresztą, że nie mam nadzieję. Chociaż cały czas głoszę socjologię zaangażowaną. zmianą, ale ona oznacza właśnie coś takiego jak poszukiwanie nowych zjawisk, nowego języka, który miałby nam opisać te nowe zjawiska, które się rodzą, a które nie polegają jednak na tym, żeby uznawać, że Gramsci teraz nam rozwiąże zagadnienie. A kwestia socjologii uczestniczącej jest tutaj kwestią właśnie bardzo, no, powiedziałbym, dramatyczną, bo tutaj oczywiście doświadczenie przeszłości bardzo dobrze pokazuje, jak łatwo stracić ten punkt widzenia, który wydaje mi się ważny dla socjologii, jednak jako nauki, czy też nawet jako szerszej, niezależnej, powiedziałbym, od zaangażowań polityczno-ideowych refleksji i uratować ją jako coś niezwykle ważnego. No i to wydaje mi się tutaj stoi w jasnej sprzeczności z tym, co pan sam tutaj nam zaprezentował. Teraz kwestia polityczności i społeczeństwa obywatelskiego. No tutaj, nie wiem, Piotr się pewnie ze mną zgodzi, ponieważ w latach 90. ja bardzo intensywnie zajmowałem się demokracją lokalną, tak zwaną. Przeprowadziłem ze studentami bardzo wiele badań od Oświęcimia do Giżycka i nam wtedy wychodziło bardzo interesujące zjawisko, właściwie dwa zjawiska. Po pierwsze, początek lat 90., czyli narodziny tego społeczeństwa obywatelskiego NGO-sowego, to była niezwykła konkurencja między stowarzyszeniami, które się tworzyły, albo które wyrastały jeszcze z podziemia, a samorządami lokalnymi, które są być może częścią administracji państwowej, ale bardzo specyficzną. I była tam po prostu istna walka o pieniądze, przede wszystkim pieniądze europejskie, które długo przed przystąpieniem do Unii w Polsce, do Polski płynęły, które wspierały zresztą bardzo wiele fantastycznych inicjatyw społecznych, które wówczas rozwijano. No i samorządy chciały je przechwycić. To była istna walka, to zresztą szczególnie jest kilka bardzo zaangażowanych artykułów profesor Regulskiej na ten temat, która się tym szczególnie interesowała. No, później się okazało, że na przełomie lat 90. i 2000 roku samorządy, realizując tę zasadę pomocniczości, o której tutaj nie wspomniał Andrzej Wielowiejski, nie wiem dlaczego, czyli właśnie współpracy między stowarzyszeniami a administracją, zaczęły po prostu wykorzystywać pieniądze, które miały do tego, żeby jedne organizacje wspierać, a inne nie wspierać, z klucza czysto partyjnego. Mnie się wydaje zresztą, że te różne niezbyt udane ustalenia ustawowe miały na celu z jednej strony jakby przeciwdziałanie właśnie temu upolitycznianiu grantowości, a z drugiej strony właśnie ich wykorzystania, żeby jednak tych swoich popierać, prawda? Politycznie swoich. No, pewnie tu jest jakaś równowaga, ale bardzo wątpliwa. I tutaj trzecia sprawa, o której chciałem powiedzieć, to wypowiedzi Anny Gizy. No, trochę to tak wygląda, jakby państwo miało być teraz odpowiedzialne i administracja państwowa podwójna, i ta rządowa, i ta samorządowa, za działanie społeczeństwa obywatelskiego. Ja bym jednak wolał wrócić do tej podstawowej idei spontanicznego samozawiązywania się obywateli jako podstawy do działania wobec społeczeństwa obywatelskiego. Ale to działanie na dłuższą metę, jeżeli się nie zinstytucjonalizuje, to po prostu znika. Więc można powiedzieć tak, że naturalną koleją rzeczy jest to, że entuzjazm, to co opisywał tutaj profesor Osiatyński, przeradza się w coś, co ma znacznie bardziej zorganizowaną formę. To tak jak, no właśnie, znowu wracając do Niemiec lat 80., byłem kiedyś w jednym z tych miejscowości dużych miast niemieckich nad Renii, niedaleko Kolonii, gdzie spotkaliśmy się wówczas z taką grupką chyba 12 czy 13 ludzi, którzy byli pozostałością prawie 50-kilku osobowej grupy spontanicznie powstałej po prowadzeniu stanu wojennego w Polsce, w której nie było ani jednego Polaka wówczas, którzy się zorganizowali. To byli sąsiedzi, znajomi w wieku od 18 do 60 lat, prawda, zresztą w różnym wieku, którzy zebrali się po to, żeby wysyłać paczki do Polski. Po 5 latach ta grupa się zinstytucjonalizowała, wydawała takie pismo, zostało już niewielu, już tam było ze dwóch Polaków, którzy przyjechali, wydawała wtedy, powielała takie pisemko w postaci 500 egzemplarzy dotyczące Europy Wschodniej, już nie tylko Polski, ale całej Europy Wschodniej, które wszystkie instytucje rządowe kupowały, dzięki temu oni mogli się utrzymać i już mieć taką regularną organizację. To jest bardzo dobry przykład, jak tak naprawdę wygląda w rzeczywistości działanie społeczne, zwłaszcza takie, które ma naprawdę ważne cele, które ma szlachetne szlachetne cele, szlachetne pobudki. Ono się zawsze instytucjonalizuje. I ostatnia sprawa jest dotycząca Gizy. I teraz kwestia właśnie dlatego analizy tych wartości tutaj tak jest istotna. I teraz jeszcze jedna sprawa związana z tym, co powiedziała Ania Giza, o tym właśnie, że nie powinniśmy tworzyć jakichś generalizacji, ogólnych wskaźników nie szukać, bo wszystko jest lokalne. No, mnie się jednak wydaje, że zachodzi pewien bardzo ważny związek między lokalnością i ogólnością. I kiedy ten związek zanika, to może być to bardzo niebezpieczne dla tych, którzy na nieszczęście znaleźli się w takich społecznościach zamkniętych, lokalnych, które w dodatku stworzą sobie taki system wartości, który będzie przeciwko jakiejkolwiek ogólności występował, prawda? No, zresztą to prawda, ta społeczność lokalna im ma szerszy horyzont, im ma właśnie bogatszy język pojęciowy, im ma bogatsze inspiracje i że Gramsci razem z Tocquevillem chodzą, prawda? To zawsze można powiedzieć, że będzie miała bogatsze inspiracje również do działania niż wtedy, kiedy będzie tylko za Gramscim albo za Tocquevillem, to trudno być, żeby stworzyć taką groźną organizację. No i tyle.
Ponieważ już jest po drugiej, to ja zajmę najwyżej 2 minuty. Bardzo dziękuję za zaproszenie i muszę powiedzieć, że moje poczucie outsiderstwa teraz jest podwójne, bo nie tylko jestem, jak się okazuje, outsiderem wobec środowiska NGO-sów, ale zdecydowanie jestem outsiderem wobec środowiska socjologów. Ten fragment dyskusji, który był wewnętrzną debatą wśród socjologów, muszę powiedzieć, był dla mnie właśnie alienujący, tak bym to określiła. Dowiedziałam się z niego po pierwsze, że mówię głupstwa. Ten wniosek wyciągnęłam z wypowiedzi profesora Krzemińskiego. A po drugie, że mówię oczywistości. To znaczy, że socjologowie to, co ja napisałam, już dawno wiedzą. I właściwie, że to, co ja opisałam, jest rzeczywistością, nie jest rzeczywistością. To dobrze, że tak jest, bo zawsze było wiadomo, że NGO-sy są pewną egzekutywą państwa, że społeczna działalność nieuchronnie się instytucjonalizuje. No a z drugiej strony, że to jednak może nie jest tak dobrze, że tak się dzieje, ponieważ upaństwowienie działalności spontanicznej prowadzi do rozmaitych nieciekawych zjawisk. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu byłam. Nauczyłam się fajnych nowych słów w rodzaju grantoza. Precious. Bardzo chętnie się dowiem u źródeł, czy to rzeczywiście Aleksander Smolar przeniósł kategorię społeczeństwo nie, obywatelskie nie, na grunt nie. Polski. Bo to jest dla mnie, ja się zajmuję w ogóle słowami. To jest, ja doktorem jestem, bo się Joyce'em zajmowałam w swoim czasie. Więc dla mnie słowa mają ogromne znaczenie i przekopywałam się zarówno przez teksty Kuronia w ostatnim czasie, jak i Michnika, jak i ktoś mi podrzucił zapisy obrad Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i muszę Państwu powiedzieć, że nie jestem wcale przekonana, czy to jest prawda, że kategoria społeczeństwo obywatelskie towarzyszyła demokratycznej opozycji lat 80. To słowo ma jakiś dla mnie tajemniczy status i sens. Ono jednak ma swoją ideologiczną i historyczną, bardzo konkretną środowiskową genealogię. I to mi się wydaje po prostu ciekawym tematem do odkopania, historycznym, wspomnieniowym. I muszę powiedzieć, że jestem szalenie wdzięczna panu politologowi, pan chyba też tu jest outsiderem, za powiedzenie tego, co ja myślałam, że napisałam, ale pan to ładniej ujął. Mianowicie, że te pieniądze mają wpływ na to, na co są pieniądze, ma wpływ na to, jak sobie wyobrażamy rzeczywistość. Pan to powiedział w ten sposób, że system grantowy wskazuje cele i interpretuje rzeczywistość polityczną. Oczywiście tak właśnie jest i myślę, że mamy bardzo zawężone pole widzenia przez to, jakim językiem są pisane te dokumenty, które krążą w naszym środowisku. Dziękuję Państwu bardzo, czuję się niezwykle usatysfakcjonowana jako osoba, która włożyła kij w mrowisko, a nawet chyba w 2 lub 3.
Zanim Dariuszowi Gawinowi dam głos, to jednak z tą marginalizacją i z tą obcością nie przesadzajmy. Niektórzy uważają, że to jest jednak centrum establishmentu. Chciałbym zwrócić uwagę. Proszę bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja od tego nie zaczynam, ale teraz na koniec powiem, że tekst Agnieszki Graf mi się podobał i wydaje mi się interesujący. nie tylko z przyczyn zawodowych, tylko, jeśli tak mogę powiedzieć, wydaje mi się interesujący jako osobie, która określa samego siebie jako polskiego inteligenta. I stąd mi się wydaje, że takie zainteresowanie tą całą dyskusją, ponieważ niezależnie od tego, czy się zajmujemy socjologią, filozofią polityczną, politologią, czy innymi tego rodzaju akademickimi dziedzinami, to przede wszystkim wyrastamy z tradycji inteligenckiej, ona jest dla nas ważna i stąd bierze się to zaangażowanie. Oczywiście Agnieszka Graf pisała ten tekst z lewej strony tej tradycji. Ja mam raczej usposobienie konserwatywne, ale dla mnie to też jest interesujące. I teraz właśnie słowo jeszcze wracając do tego, o czym mówiłem. Podkreślałem, i to wyszło moim zdaniem i ważne jest, żeby do tego wrócić w dyskusji, rozróżnienie pomiędzy samoorganizacją a społeczeństwem obywatelskim, ponieważ mówimy o pewnym cyklu, o pewnym momencie cyklu dyskusji w naukach społecznych, czy także w polityce, związanym z tym pojęciem. Ten cykl zapoczątkowali ludzie lewicy i kłopoty, które dzisiaj dyskutujemy, dotyczą, zresztą widać po głosach, przede wszystkim jako problem zaangażowania ludzi lewicy. W tym sensie oczywiście teorie mogą być bardzo skomplikowane, tak jak mówił profesor Krzemiński, bo problem samoorganizacji społecznej w filozofii politycznej można brać i od strony Kanta, i od najróżniejszych stron, ale to nie tutaj o to chodzi. Oczywiście też, tak jak mówił senator Wielowiejski, ta tradycja nie jest lewicowa w tym sensie, bo samoorganizacja nie jest pojęciem, na którym monopol ma lewica. W polskiej tradycji paradoks polega na tym, że tak jak tutaj mówiliśmy o Radiu Maryja i o Kościele, na początku XX wieku gigantyczne sukcesy w samoorganizacji społecznej miała narodowa demokracja. Nie wiem, czy nie większe w ogóle niż socjaliści w tamtym czasie, bo socjaliści mieli Towarzystwo Kursów Naukowych, a ich oponenci polityczni mieli macierz szkolną. I oczywiście to jest, TKN był znakomity, ale macierz szkolna to był ruch w ogóle ogólnospołecznym zasięgu. Więc w tym sensie to też był przykład tego, co możemy teraz nazwać społeczeństwem obywatelskim. Wtedy w ogóle takich pojęć nie używano. Dlatego jeszcze raz podkreślam, żeby wprowadzić to rozróżnienie na samoorganizację i społeczeństwo. I teraz tutaj na koniec jeszcze raz do lewicy. Mówię o tym dlatego, że to jest, a ja nie jestem absolutnie osobą o lewicowych poglądach, a politycznie też byśmy się z Agnieszką Graf kompletnie nie zgodzili w bardzo wielu szczegółowych kwestiach. To jest moment z historii lewicy, który polega na tym, tu się zgadzam z Andrzejem Smolarem, że później ci ludzie, o których mówiłem, nie byli już lewicowi. To jest dlatego, że to jest idea czy pomysł, który zrodził się po to, żeby rozwiązać dysonans poznawczy, w którym znaleźli się ludzie lewicy po 68 roku, którzy musieli odejść od marksizmu, poszukiwali nowego języka i to był jeden ze sposobów odnalezienia się w nowej sytuacji. Oni już potem właśnie nie byli lewicowi, ale bez tych korzeni lewicowych i poszukiwania tego, co się działo na przełomie lat 60. i 70. nie sposób jest zrozumieć, i teraz to jest ważne, tej obietnicy, która jest zawarta stale w tym pojęciu, co do której ludzie są rozczarowani w kolejnych elementach jego historii, ponieważ ta obietnica nie może być spełniona. Ano dlaczego? Tu Agnieszka Graf użyła sformułowania, które było istotne dla zrozumienia tego, dlaczego ta obietnica nie może być zrealizowana. Agnieszka Graf powiedziała, w zasadzie tak to zrozumiałem, że wolałaby obalać patriarchat. Ale obalenie patriarchatu to jest rewolucja. A społeczeństwo obywatelskie jako pojęcie miało być zamiast rewolucji. Kuroń i Modzelewski pisali swój list w 65 roku i tam wzywali do rewolucji i do zbudowania systemu demokracji bezpośredniej, zorganizowanego na wzór rad delegatów robotniczych, centralną radą delegatów i tak dalej. To jest bardzo ciekawy, ale osobny temat. I to miała być demokracja partycypacyjna, ale rewolucyjna. Po marcu takie myślenie nie mogło być możliwe i zamiast rewolucji zaproponowano społeczeństwo obywatelskie, które, jak powiedziałem, miało być alternatywą i dla kapitalizmu, i dla komunizmu. To określa źródła tej obietnicy, jak powiedziałem, która jest zawarta w tym pojęciu. I teraz tekst Agnieszki Graf też był do pewnego stopnia, tu był ciekawy wątek, dlatego że jest tu w pewnym sensie żal pod adresem systemu o to, że system nie daje grantów na jego obalenie. Dużą drogę odbyła lewica, żeby zgłaszać takie żale, bo 100 lat temu nie oczekiwała od kapitalistów, jak to Lenin mówił, a nawet ewentualnie, jeżeli dostawali granty, czyli sznurek, to byli gotowi tych kapitalistów na tym sznurku powiesić, prawda? Tutaj to jest żal, że neoliberalny kapitalizm nie daje grantów na to, żeby przeprowadzić rewolucję, która będzie polegała na obaleniu wszystkiego, łącznie z patriarchatem. To jest pewien paradoks tej sytuacji. Ale jeżeli chodzi o pieniądze tak naprawdę, to wydaje mi się, że kłopot i stąd dyskusja, a mówię to jako jeszcze raz, trzeci raz to podkreślam, konserwatysta, ale który zajmuje się historią intelektualną lewicy.
Wydaje mi się to ciekawe, dlatego że tu chodzi o pieniądze tak naprawdę i o granty. I tutaj jest posmak czegoś, co bym nazwał konfliktem społecznym. Nie jestem kompetentny, żeby używać słowa klasowym. Pomiędzy nową lewicą, która się próbuje odrodzić, a tamtą lewicą, która dawno temu przestała być lewicą i stała się, jak to powiedział Alex Moller, establishmentem. Daje granty, określa kierunki, rozlicza, działa i tak dalej. I ja na to patrzę, to nie jest dla mnie obiekt mojego zainteresowania czy zaangażowania, jakby to powiedzieć, politycznego. To jest ciekawe. To jest ciekawe jako dla polskiego inteligenta, który na to patrzy. I tutaj widzę, bo dlatego, że nowa lewica w Polsce, a w tym sensie, nie wiem, czy pani Agnieszka Graf się z tym zgodzi, ale tutaj jakby zapisuję ją do tego obszaru, ona obiecuje zacząć w tym miejscu, gdzie Kuroń z Michnikiem przerwali. Ona próbuje powrócić do tego momentu, który zdarzył się w historii polskiej lewicy w 1968-1969 roku i próbuje powrócić do języka rewolucyjnego, tylko poszukując innych pokładów ideowych, innych grantów, jakby nazwać. No ale z pewnym żalem, że system nie daje grantów na obalenie systemu.
Powrót do 1968 roku to jest powrót do Marcusego, bo to są dokładnie argumenty o tym. To są argumenty i analiza Marcusego, jak system kapitalistyczny, liberalny wchłania siły, które są wobec niego również wywrotowe. Ale mniejsza o to. Chciałbym państwu serdecznie podziękować. Myślę, że to była ciekawa dyskusja. Uczestnikom głównym, no i Agnieszce za to, że nam dała okazję i pretekst dla takiej rozmowy na temat, na który było bardzo trudno zorganizować dyskusję przez 20 lat. Próbowałem. Tak, dziękuję bardzo.